informacji wzięliśmy sobie na bardzo moment podpisania i nasze w czerwcu, koniec czerwca, ostatni dnia czerwca, i już za wszystko jasne, że nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby tak się to skończyło. I na fali tego entuzjazmu i wzajemnego zaufania zaprosiliśmy przedstawicieli gminy Czeladź do zdecydowania o naborze na terenie Czeladzi, do wykonania decyzji o otwieraniu klas. I tutaj byliśmy na tle też zgodnie i zrozumieli, że i tak, jak się mówi, to będzie gmina Czeladź, to musiała tam zakończyć takiej decyzji. Prosiliśmy zgodę na uruchomienie klasy chyba witalny, która jest numer 1, która liczyła w tym momencie 106 uczniów. Gdyby to było mniej więcej wykonania co do faktu, że konsekwencje takich decyzji podniesie gmina Czeladź, to się nawet takich decyzji nie podjęło. Po prostu wtedy zakładaliśmy, że wszystko się skończy dobrze. W trakcie wakacji jakby się trudności, jak się dodało do innego przezwyciężenia. Mianowicie różnice w podejściu do porozumienia sprawiają się tylko do jednego punktu. Mianowicie do punktu o treści następującej. Kompetencją uchwały Rady Powiatu powinno być w gminie Czeladź przekazanie przez zarząd, przez starostę wszystkich uprawnień związanych prowadzenie tych szkół, tak to uprawnień starosty, jak i uprawnień zarządu, jak i uprawnień rady. No i w tym momencie mój prawnik nie wyraził zgody na podpisanie takiego dokumentu przede mnie, stwierdząc, że jest to na prawem, jako że nie ma takiej możliwości formalnej, żeby starosta przekazał uprawnienia rady powiatu gminie Czeladź. Bo nie ma takich uważnych. To może być tylko i wyłącznie rada. I dalej byłem przekonany, że to jest taki raczej ambicjonalny jakiś zadat czy problem. Trwałem oczywiście na swoim stanowisku, że nie będę opisywał dokumentów, których nie akceptują moi prawnicy. I w takiej sytuacji złożyłem podpis pod takim wariantem umowy, w którym wszystkie, i tak to jest zapisane, wszystkie uprawnienia starosty i zarządu przekazuję na ręce burmistrza Czeladź. Proszę Państwa, jeżeli ja wskazuję wszystkie swoje uprawnienia, jestem przekonany, że burmistrz, stając się w tym momencie jakby starostą, no będzie ukonfrontowany. No niestety tak się nie stało. Pan burmistrz oczekiwał również wszystkich uprawnień, które były mu potrzebne, zostały rady. Z kolei na mnie taka filozofia też była do przyjęcia i sobie wyobrażałem, że w tym momencie burmistrz przejmie szkoły i będzie wstąpić do rady o poszerzenie swoich uprawnień, prowadzić do uprawnienia starosty i zarządu. Ma potem też być do napięcia, emocje i wzajemne obwinianie się, że ja chcę, a to druga strona nie chce. Cała ta historia jest dla mnie smutna. Myślę, że na tym ja osobiście tracę i wszyscy ci, którzy w tym brali udział. Z kolejnych analiz nie to sam czytałem w swoim pracowaniu jakiejś winy, czy jakiegoś błędu. A szczególnie zaniepokoiło mnie bardzo takie zdecydowane pytanie i wygłaszanie na naszym ostatnim spotkaniu na zarządzie w obecności burmistrza Czeladź i prawnika i na burmistrza, który zarzucał mojemu prawnikowi niekompetencje czy ci błędy w sztuce, a sam burmistrz stwierdził, że mój prawnik sam sobie stworzy prawo. Ponieważ jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że starostwo kupują dwie kancelarie prawne, a druga kancelaria prawna jest to znana w Polsce, uznana mająca siedzibę w różnych częściach kraju kancelaria książek z Katowic. Wystąpiłem o ekspertyzę już nie tylko Pana Cielu, który był wcześniej miał, ale również wstąpiłem do kancelarii książek i dostałem obszerne uzasadnienie, zdjęcie opracownikowe, potwierdzające wcześniejsze nasze działania. No i w takiej sytuacji, no ja jestem przekonany, że nie tylko to pomogłem, żeby doprowadzić do szczęśliwego ustąpienia, żeby nas na zewnątrz nie wyrobiły sygnały o naszych słabościach. No, tak to wyobrażam, że oto z dwóch ludzi sobie tam nie wiem, tak jak się to rozumieć. No nie po to jesteśmy zbierani, żeby przez samorząd, przez porozum, żeby tutaj jak to nasze osobiste cechy przeszkadzały nam reprezentowaniu interesu publicznego. Także wyobrażam polowanie, jest bardzo przykro. No i tyle. W pewnym momencie, jak Państwo wiecie, pojawiła się również uchwała Rady Gminy Czedać o przekazaniu tego budynku. No to też musiałem odbrać jako ostateczną rezygnację naszego prowadzenia. Zostaliśmy też dokument podpisany przez Panią Wójtową o tym, że gmina w takiej sytuacji nie mogą przyjąć tego budynku, wystosuje się przyjęciem. Dla samych szkół nie jest to jakieś wielkie zagrożenie, bo szkoły są tam samodzielnymi, mają swoją dyrekcję, swoją księgowość, swoje konta. Także tak w praktyce, gdyby nagle zniknęło starostwo i gmina, teraz te szkoły są spokojnie jakieś tam funkcjonalne. Inaczej mówiąc, to nie jest tak, że od 1 września jakiś dan jest szkoły kontrolna. No a ewidentnie się ta wypanosi, szczególnie w przypadku zespołu szkół numer 2 jest jakby podtrzymany taki nastrój wybraku perspektywy, jak to określa. Jeśli można jeszcze na temat tej propozycji przekazania majątku szkoły, zespołu szkół numer 2, to będę też absolutnie zaskoczony. I muszę powiedzieć, że z naszej strony nigdy nie była taka inicjatywa przejęcia tego budynku. Jeszcze moja poprzedniczka i poprzednia rada, z której byłem członkiem radnym, nigdy nie wyrażała chęci przejęcia tego budynku z prostej przyczyny. Ten budynek jest w stanie technicznym, wymaga wielkich nakładów, a nie ma pomysłu, jak go zapewnić. Młodzieżą, prostej młodzieży nie ma. I w momencie, kiedy dostaliśmy kopię uchwały Rady Gminy Czeleś, pierwszą taką naszą reakcją to było odrzucenie tej propozycji jako raczej kolejna manifestacja niż sensowna propozycja. Po czym nasze nastawienie zaczęło ewoluować i zmieniać się pod wpływem różnych dyskusji wewnętrznych. Doszliśmy do wniosku, że jednak nie przyjęcie tej darowizny oznaczało z naszej strony trwanie w jakimś porze, czy też w jakimś rodzaju zrobić jakąś niechęć do naszej współpracy. I podjęliśmy decyzję w ramach zarządu, ale również potwierdzoną przez naszych grupach, nawet w postaci koalicyjnym radnych, że przyjmiemy ten majątek. I będziemy starać się w tym budynku po pierwsze rzeczywiście to doinwestować. I myśleć o negatywnym znaczeniu. My jako starosta mamy problemy z powierzchnią. Brakuje nam na powierzchni, na zwracanie wielu naszych wydziałów, ale też instytucji. Na przykład w tej chwili intensywnie poszukujemy pomieszczeń dla Państwowego Urzędu Pracy. Mamy problemy i chcielibyśmy wprowadzić studentów starostwa na Kasińskiego, radnie psychologiczną, pedagogiczną, być może i ośrodek pomocy dziecku i rodzinie, to tam atakuje po prostu przestrzeni lekniczej. No i dla klientów też nie ma dobrego wątpliwości, które każe ciasnota. I w takiej sytuacji myślę, że powie, że no ta oferta może spowodować jakiś stosowny kontrakt. Przyjmiemy budynek, inwestujemy w niego, częściowo na czarne szkolne, kontynuację nauki, ale jakieś kondygnacje jednej i drugiej moglibyśmy wprowadzić dodatkowe instytucje powiatowe, są zgodnie z oczekiwaniem od dawna wyrażanym, że gmina Czeleć jest zainteresowana przyjmowaniem wszelkich urzędów, instytucji, starostwa, które by służyły powiat do mieszkańców. No i tutaj przeczytam pana zaczynali kolejną niespodziankę, mianowicie dostali nowy wariant tej uchwały, już zmienionym na tym zapisem, mianowicie w pierwszym wariancie, kiedy dostaliśmy już ładnych parę tygodni temu, był zapis o takim testamentowym przekazaniu tego budynku, a w nowym wariancie zostaliśmy już zapisane, że jest to na tle trwałe, a więc to z kolei zmienia tę sytuację. Musimy w tym momencie jeszcze raz się na tym zastanowić, bo na zapewnienie szkołą szybko młodzieżą, no nie mamy pomysłu. Z kolei inwestowanie budynku nie ma tylko leży w tym finansu. Muszę się Państwu powiedzieć, że ta sytuacja tego prawda jakby też i przyspieszyła nasze poszukiwania sposobu ożywienia, kształcenia marki materialnego, dania własnego impulsu. I myślę się o tym, że w ostatni rok czasu, no to mieliśmy jakby już świadomość tego, że przyszłość leży w wielkich szkół, leży w rękach przebrać. W związku z czym podjęliśmy szereg tam działań, jakichś zapytań. Mamy różne pomysły, które pozwoliły, jeżeli będziemy dalej trwać ze szkoły, pozwoliły tym szkołom to się rozwijać i znaleźć na siebie odpowiednie miejsce. Dlatego też, jeżeli ten wariant drugi, jaki dostaliśmy do uchwały, gdzie jest ograniczenie tylko do celów szkolnych, miałby być dla nas do przyjęcia, to będziemy się dostać do rady przelać o wdrożenie tego warunku, na przykład do celów ogólnie zastosowych, jakie ma do pełnienia starostów, a też przywódki, też tam ewentualnie silne instytucje urzędowe prowadzić dla zapewnienia budynku i dokładnie z jakichś ekonomicznych ram ostatecznych. Bardzo mi się tak wygląda na dzisiejszy mojej ocenie. I jeszcze raz Państwa proszę, żebyście o to popierali całą tą sytuację jako chyba jakieś nieporozumienie, jako jakieś rozwinięcie się w intencjach, czy też rozwinięcie się w działaniach. Z naszej strony do końca była wola i działania na potrzeby do przeprowadzenia kursu zgodnie z naszą pracą. Mimo najlepsze rozwiązanie, mianowicie gdy ten na tej drugiej stronie to municypalnie przyjął te szkoły i postąpił do na przykład do zarządu czy do rady powiatu z informacją, że nie mieszczę się w tych ramach, to, że wdrożenie kompetencji. Jestem przekonany, że to mogło nastąpić ale mogliby się tutaj liczyć na jakąś życzliwość i kompetencje rady powiatu.
Dziękuję bardzo. Panie Starosto, jeżeli w tej chwili może się obrażenie tej opinii pana burmistrza i również stosowanie się do tej sytuacji.
Proszę Państwa, od tego należy zacząć. Proszę Państwa, zacząć trzeba od tego, że zresztą pan starosta powiedział, między tutaj wieszczami, że jest to zadanie powiatu. My chcieliśmy zawsze przyjąć szkołę, ale nie podjęliśmy żadnych kroków bez uchwalenia stanowiska. Pan wyżej to, że w 2007 roku, 1 lipca, został wstrzymany nabór i groziło szkole likwidacji. Proszę nie mówić tej orzekowej likwidacji, to były poczynione starania o to, żeby szkołę połączyć w jeden ze szkół i po prostu ten sposób placówkę wymiasić. I to oczywiście w materiałach starostwa jest, także myślę, że bez problemu muszę to sprawdzić, ale myślę, że nie o to chodzi. Chodzi proszę Państwa o to, że jeżeli mieliśmy zawrzeć porozumienie, to obie strony muszą się zgodzić na treść porozumienia. Jeżeli istnieje rozbieżność, która się okazuje, jest nie do przyjęcia dla obu stron, żeby tę rozbieżność w jakiś sposób nie wyrównać, no to niestety proszę nie mówić, że ja nie podpisałem umowy, że umowa leży u mnie na biurku i tak dalej, bo gdyby pan Starosta nie uczelił tego klubu, że wysyłam naszą wersję umowy z wyłączonym zapisem dotyczącym likwidacji szkół, to pan Starosta pewnie by nie zdążył odesłać tej umowy, która Luther, jak się to mówi, żeby się nie wydzielać i żeby nie uprzedać pewnych ruchów. I tego Pan Sebastianie nauczył w tym całym konflikcie. Natomiast proszę Państwa, skoro w całym tym zamieszaniu chodziło o dobro szkolne, to patrzę na to, co się stało po tych dwóch latach działań. Otóż szkoła istnieje. Mało tego, szkoła ma większy nadzór niż miała. Czyli jest pozytywny efekt. Dzisiaj przekazuję budynek panu staroście. Oczywiście możemy negocjować, jaki zakres działalności tam może być prowadzony. To jest tu negocjacji. No zobaczymy, jak te negocjacje oczywiście będą wyglądać. Natomiast póki co jest taka inna uchwała na tym miejscu. I jeżeli budynek zostanie przekazany, to rozumiem, że rozpocznie się proces inwestycyjny i wszystkie te niedogodności, które w budynku są, bo sam usunięte. Zresztą mamy bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o tego typu kontakty z Urzędem Marszałkowskim. Przekazali się budynek dawnego przez szkoła. Proszę bardzo, dzisiaj każdy może iść sprawdzić. Roboty idą, o ile wiem, łączny zakres roboty to jest około 7 milionów złotych, tyle marszałek przeznaczył na budowę tej placówki. Jest też ta rodzina została przekazana na cel oświaty. Także jest gwarancja tego, że szkoła nie zostanie zlikwidowana. Dlatego jeżeli starosta chce negocjować, jeszcze raz treść uchwały radnej miejskiej, to oczywiście możemy. Natomiast jednoznacznie musimy określić, jaka powierzchnia będzie przeznaczona na cel oświatowy, żeby nie było tak, że zwrócimy się na administrację i na szkołę, a po tym czasie szkoła zostanie zlikwidowana po prostu. Więc musimy mieć świadomość, cieszę się, że pan starosta chce dyskutować na ten temat. Natomiast proszę o tym pamiętać. Nam zależy na tym, żeby szkoła funkcjonowała. Na drugim planie jest kwestia, czyja to będzie szkoła. To jest cała druga. Dlatego te zapowiedzi, które tutaj pan starosta powiedział, mnie bardzo cieszą. Jestem spokojny teraz o przyszłość szkoły, panie starosta. Także tyle. Natomiast, proszę Państwa, to całym tym zamieszaniem to nie my wywołaliśmy burzę. My tylko poinformowaliśmy, że nie doszło do podpisania porozumienia. I taka była tylko informacja, okazała się w internecie. Napisaliśmy tak. Skąd całe zamieszanie? No ja nie wiem, powiem szczerze. Nie wiem, skąd takie gwałtowne reakcje ze strony starostwa. Po prostu napisaliśmy prawdę. Nie chodziliśmy z ulotkami, nie wykorzystywaliśmy aparatu urzędniczego do tego, żeby właśnie drukować różne ulotki. Nie mówiliśmy tego, poinformowaliśmy. Nasza tak zwana konferencja prasowa była odpowiedzią na to, co puściło w świat starostwa. I niestety cały czas i była tylko jedna wersja podawana. Burmistrz nie podpisał umowy. Wszystko było dawane burmistrzowi, a burmistrz nie chciał. Ale proszę sobie przypomnieć, panie starosto, to ja wysłałem porozumienie. Równie dobrze taką retorykę mogę opracować. To starosta nie podpisał umowy. I nie dlatego, że nie mógł, jak twierdzi, tylko dlatego, że mógł podpisać, ale nie chciał. I zasłaniali się opiniami prawnymi, własnych prawników. To jest troszeczkę nie w porządku. Kiedy prosiłem o spotkanie na zarządzie, to prosiłem również o to, żeby prawnicy obu stron, żeby spotkali się w tym samym miejscu i powiedzieli członkom zarządu i mnie, co jest tak naprawdę przeszkodą. No niestety prawnika powiatu nie było na tym spotkaniu. Prawnicy z tego, co wiem, też była propozycja w naszej konkursie spotkali w Urzędzie Wojewódzkim, bardzo dobrze. Żeby omówili sobie te sprawy. No niestety też nie doszło. I prawnik pana starosty i prawnik Urzędu Miasta powołują się, że obaj konsultowali tę sprawę z nadzorem. I obaj są przekonani, że mają rację. No, ja mam zaufanie do prawnika, który na to studiuje, natomiast no, trudno mi jest powiedzieć, czy prawnik starosty, czy wymienić do niego zaufanie. No, raczej nie mam po tym wszystkim. A dlaczego? A dlatego, że ustawa mówi jednoznacznie. Bardzo jest lapidarny zapis. Mówi się o prowadzeniu szkół i nic więcej. Nie ma innych kompetencji, rada mówię. Prowadzenie szkół. I tylko te kompetencje chcieliśmy. Pan starosta dużo podnosi sprawę, sprawę, że przekazał wszystkie swoje kompetencje. No, stałem szacunkiem, panie starosto, kompetencje zarządu, jak przychodzą w ręce burmistrza, to nie muszą przechodzić kompetencje starosty. Faktycznie przyczyny, pan jest tylko przewodniczącym zarządu. Natomiast ja jestem organem osobą, jedną osobą. W związku z tym nie potrzebuję żadnych kompetencji starosty. Bo ja mam kompetencje całego zarządu, tym burmistrza. Także myślę, że już nie ma co opowiadać o tym, co zostało już wcześniej powiedziane. Natomiast jest jedno pewne, że my nie zmieniliśmy swojego zdania w trakcie negocjacji bez względu na to, co ktoś tam opowiada. My od samego początku projektu uchwały z 27 października ubiegłego roku mówiliśmy o przekazaniu tych kompetencji. No, w 4 miesiącach dostaliśmy odpowiedź. I pan starosta w tym piśmie również konsultowany z prawnikami. Trzech rzeczy poruszył, ale akurat nie stał w kompetencji. Czyli wtedy, w lutym, 5 lutego bieżącego roku, sprawa kompetencji nie była sprawą spór. Pojawiła się dopiero gdzieś w czerwcu. Wtedy zaczął się spór. I wtedy zaczęły się opinie prawników. Ale proszę Państwa, ja myślę, tak, nie ma co zaoferować rząd. Szkoła istnieje. Szkoła odniosła sukces, można powiedzieć, bo nie dość, że istnieje, to zwiększyła napór. I dzisiaj pan starosta gwarantuje inwestycje w tej szkole. W związku z tym powinniśmy się wszyscy cieszyć. To, że mamy rozbieżne zdanie na temat prowadzenia szkół, no to jest fakt. Natomiast to, że będą inwestycje, mnie to bardzo cieszy. Jeżeli pan starosta jeszcze w jakieś instytucje będzie chciał wprowadzić powiatowe, będziemy to jeszcze bardziej cieszyć. Tylko tak jak mówię, będziemy musieli jednoznacznie określić, jaką powierzchnię będzie zajmować szkoła, a jaką powierzchnię będą zajmować różne instytucje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeśli
można, proszę bardzo.
Ja przedstawię już w zasadzie całe swoje stanowisko, tylko prośbę. Ja staram się bardzo dokładnie swoimi słowami oddawać rzeczywistość. Unikałem jakichkolwiek stwierdzeń, które mają podstawę rzeczywistości. I bardzo bym prosił pana burmistrza, żeby unikał takich obecnie stwierdzeń typu napisane na kolanie. Jako że ten dokument, który pan przedstawiał, odbiegł i już nie był poddany negocjacjom. Jeśli czemu takie ma stwierdzenie służyć? Albo czemu ma służyć pana tutaj porównywanie mojej osoby z pana, że pan jest jakby ważniejszy, ja jestem przewodniczący na pewno jest burmistrz. Proszę panie zadzwona pigną i patrzy na sprawę silną pozycję, ale w tym momencie pewnie jesteśmy, powinniśmy właśnie negocjacje równie informować na w żadnym z tych momentów, nie mówiłem, nie zgadzam się do inwestycji w tym budynku ostatecznie. Mówię o tym, jakie mieliśmy plany, mając przed sobą wariant uchwały Rady, pozwalający nam na swobodne gospodarowanie tym budynkiem. Jeżeli pan burmistrz zrozumie, że w tej uchwale Rady będą określenia typu co będzie się jakąś metrę 70 to będzie za szkoły, a potem no to proszę ten. Pan z naszej strony chce mieć maksimum kompetencji, a z drugiej strony chce pan bardzo szczegółowo określić to, na co nam będzie wolno. Jeżeli Państwo macie zamiar przekazać nam ten budynek, co daje szansę na nasze inwestycje rzeczywiście, to nie może Pan jakby nas wiązać i określać w szczegółach, co ma być, a my to będziemy robić zgodnie z aktualnymi wymogami. Ja odpowiadam za organizację szkolnictwa razem z zarządem. Jeżeli w trakcie naszego zarządzania szkolnymi przede wszystkim zajdzie potrzeba czy poszerzenia zakresu działań, czy powołania nowych kierunków, czy też przesunięć, połączeń jakichkolwiek organizacyjnych działań, to będziemy je robić. Nie możemy w tym momencie związani szczegółowymi publicznymi, poważnymi umowie darowiznym. I zastanowiliście Państwo krótkę różnicy tutaj ich stylach, i coś takiego, co mnie odpowiada, a więc to dużo emocji. I używanie tej pracy. Kiedy spotkaliśmy na tym zarządzie kompromisu, to mówił, że odpowiadał wizytę z prawnikami, no to widocznie znowu kolejne razy przejście różne rzeczy. Pan komisarz opowiadał swoją zarząd, zarządzie chciał się zarządem spotkać, nie pomogło o prawnikach. Spotkaliśmy się tam z prawnikiem, który opowiadał historię negocjacji z naszym prawnikiem. Natomiast nie mniej rozproszenia prawnika, bo nie mieliśmy się nie przekazywać się takiego przykładu wydarzeń. Powtarzanie wartości ekspertyz prawniczych sporządzanych przez biura radców prawnych obsługujących starostwo też uważam, że jest niepotrzebne. Gdyby było tak, że pan burmistrz jest w stanie przedstawić ekspertyzę prawną swoich prawników, to wtedy powstałaby ta różnica, miałbym gdzieś zderzyć, szukać jakiegoś wyjaśnienia, na czym polegają problemy prawne. A tak to mamy z jednej strony słowa interpretacje, a z drugiej strony dwie konkretne ekspertyzy, właśnie trzy, a same, to są dokumenty, które są stanowiska radców prawnych. Jeżeli one są błędne, to tym radcom grozi odebranie uprawnień, jako zających niewłaściwe ekspertyzy. Więc takie powtarzanie uważam, że jest niepotrzebne. Nawet zarządzam maksimum do tej pory i proszę o życzliwość na naszej stronie.
Dziękuję bardzo pani profesorze. Bardzo mi proszę panie burmistrzu i później ja krótko podsumuję o tej odpowiedzi i oddam głos zarówno państwu radnym, jak i ewentualnie mieszkańcom, którzy będą chcieli zadać się pytania.
To znaczy, no pan starosta tutaj tylko potwierdził, że nie możemy rozmawiać wtedy o czym wychodzą różne komunikaty z tych spotkań. Natomiast proszę państwa, jeżeli pan profesor rozumiał tutaj, że ja uważam się za ważniejszego niż pan starosta, nie podobne. Ja tutaj mówię o kompetencjach, bo jeżeli pan chciałby przekazać jakieś kompetencje, no to jakie to może zrobić? Jeżeli przyjmuje wszystkie kompetencje zarządu, to jakie kompetencje starosta? No żadne. Powiedzmy sobie szczerze, za tym hartem nic nie idzie. Dlatego, że wszystkie kompetencje zarządu no, są wtedy wątpliwie jednoosobowe. Nie ja ustaliłem to prawo, w związku z tym proszę nie mieć do mnie pretensji. Natomiast proszę państwa, no, jeżeli była wola taka, żeby wyjaśnić tą sprawę, to naprawdę spotkalibyśmy się z nadzorem prawnym i sobie to wyjaśnili. Ja nie neguję, że starosta ma prawo mieć swoje stanowisko w tej sprawie, ale muszę szanować też moje stanowisko, że jeżeli ja uważam, że nie mogę podpisać takiej umowy, która nie przewiduje przekazania wszystkich kompetencji, to jest akurat zgodne z prawem. To proszę państwa, no, proszę nie wymuszać tego na mnie i proszę nie tworzyć jakiejś atmosfery, bo mówię, że jest to sprawa. Szkoła, jeszcze raz podkreślę, szkoła istnieje, miała być zlikwidowana, istnieje szkoła rośnie. Dzisiaj jest pytanie, jak ją zagospodarować, żeby właśnie wszystkie piętra były zagospodarowane. Natomiast chciałbym wrócić do historii troszeczkę. My tą szkołę kupiliśmy. To nie jest tak, że ona nam spadła z nieba. Starostwo mogło za darmo przejąć tą szkołę, ale nie podjęło nic, jakichkolwiek starań w tym kierunku. My ją kupiliśmy kilka lat temu. I zawarliśmy umowę ze starostwem, umowę użyczenia. Darmowo przekazaliśmy. Dzisiaj, jeżeli cały czas słyszeliśmy, że nie można remontować tej szkoły, bo nie jest ona własnością starostwa, to dzisiaj nie udajemy. Za darmo. Ale proszę od nas nie żądać, że my zgodzimy się, że przekażemy majątek, a państwo na drugi dzień go sprzedacie. No bo będziecie mieć takie prawo. Nie, my chcemy mieć gwarancję, że tam będzie funkcjonować szkoła. I o tam ktoś.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, jeszcze bardzo w takim razie
bardzo prosta droga do tego, żeby zagwarantować sobie istnienie szkoły na skarbce przez czasy nawet po początku. A mianowicie wystarczy wystąpić do powiatu o przejęcie tejże szkoły, tej właśnie takiej kontrowersyjnej, a nie otrzymywanie wszystkich szkół finansowanych. Od początku na takim punkcie ustaliśmy, i chcieliśmy to bardzo chętnie zrobić, nie było nam to zgody. Po prostu miał pełną swobodę. Nie przyjmie się szkół bezucznych, ale jeżeli dla danej gminy ta szkoła jest pomnikiem, symbolem, ma jakieś wielkie walory, w tym przypadku szkoły na skałce, to można ją utrzymywać w odpowiedniej ilości młodzieży, ale to może być gmina, a nie powiat.
Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować panu staroście za te słowa. Proszę państwa, pan starosta powiedział mniej więcej przed chwilą, że jedną szkołę można przekazać razem z kompetencjami, ale dwóch szkół już nie. Bardzo dziękuję. Pan powiedział przed chwilą, że jedną szkołę gmina może przejąć i może sobie realizować poprzez czasy. To jest wszystko na wywagę. Otworzymy to panie starostu, przed chwilą pan mówi.
Cieszę się bardzo. Nic nie będzie
to. Pan starosta powiedział jedną rzecz bardzo niepokojącą dla szkoły zespołu szkół numer 2, że niestety nie będzie uczniów, szkoły nie będzie. Także mamy całą prawdę. Pan starosta nie chce się mówić studentów po to, żeby prowadzić szkołę.
Szanowni Państwo, dziękuję bardzo w takim razie za odpowiedzi. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że chciałem uniknąć jakiejś polemiki galerowej na temat, aby przedstawić stanowisko zarówno starosta, jak i burmistrza miasta Czerać. Szanowni Państwo, faktycznie jedna rzecz jest pewna. Niech po całej sytuacji pewna niepewność związana z przyszłością zespołu szkół numer 2. I wielkim niebezpieczeństwem, jeszcze w momencie, kiedy rozmawialiśmy i podnosiliśmy tą ustawę w 2007 roku na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, było nierówne traktowanie zespołu szkół numer 2 oraz zespołu szkół numer 1, a właściwie zmierzanie do tego, aby zespół szkół numer 2 przestał funkcjonować. Jest to moja subiektywna opinia, natomiast tę opinię również podzielili radni Rady Miejskiej i w związku z tym wystąpiliśmy do Państwa, to również list skierowany z powiatu, była również uchwała zmierzająca do tego, aby obydwie szkoły średnie zostały przejęte przez gminę Czerać. Nie po to, że gmina tego faktycznie chciała, tylko widzieliśmy realne zagrożenie dla zespołu szkół numer 2, a tym samym również widzieliśmy przyszłość kształtowania polityki edukacyjnej na poziomie szkół średnich, przejmując obydwie szkoły. Bo zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że trudno jest zarządzać jedną szkołą, mając jednocześnie w tym samym mieście drugą szkołę, która jest zainwestowana, ma lepsze warunki infrastrukturalne i prowadzi tak zwane lepsze kierunki kształcenia. Więc zmierzaliśmy do tego, taki był nasz cel, aby szkoły średnie w Czeradzi mogły rywalizować oczywiście między sobą, natomiast z drugiej strony na równych zasadach bez widma zagrożenia. Szanowni Państwo, ja na podsumowanie dzisiejszej konferencji zaproponuję pewne rozwiązania. Zależałoby mi na tym, aby w dniu dzisiejszym ustalić jasno, powiedzieć to wyraźnie, zarówno ze strony gminy, jak i ze strony starostwa, że zespół szkół numer 2 będzie funkcjonował. Zależałoby mi na tym, aby zarówno starostwo, jak i gmina Czerać wydały oświadczenia. Mogą to być oświadczenia na stronie internetowej, które jasno stwierdzają, że zależy im na utrzymaniu kształcenia w tych szkołach. I faktem jest również to, że w momencie, kiedy daliśmy szansę funkcjonowania szkoły numer 2, to szkoła funkcjonuje. Jeżeli będziemy mogli promować tą informację o tym, że zespół szkół numer 2 nie będzie likwidowany, to jak najbardziej ten zespół szkół ma rację bytu i kierunki techniczne, które w tej chwili są coraz bardziej popularne, wręcz dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nawet Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uczelni Wyższej, mają rację bytu i mogą być naturalnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkół wyższych województwa Śląskiej i nie tylko. Szanowni Państwo, po tej krótkiej przemowie mojej, bardzo proszę, jeżeli Państwo radni mieszkańcy mają pytania, bardzo bym prosił o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Pan Przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Miasta.
Dziękuję. Tak. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Mianowicie pan burmistrz powiedział, że to porozumienie nie jest do zaakceptowania. Chciałbym usłyszeć dlaczego. Następnie tutaj pan burmistrz bardzo sternie stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak kompetencje starosty. Natomiast artykuł 5 ustawy o systemie oświaty w sposób bardzo wyraźny. Zresztą tutaj jest na sali pan radca prawny rozgranicza kompetencje starosty i zarządu oświaty. Dziękuję bardzo. Państwa, jeżeli mamy prowadzić szkoły, to musimy mieć realny wpływ na nie tylko ich tworzenie, ale też przekształcanie. Dlatego są potrzebne wszystkie kompetencje powiatu. Poza tym w moim odczuciu, zresztą tutaj, jeżeli chodzi o nasze zakres prawny, nie ma możliwości rozdziału kompetencji, muszą być przekazane sami. Inaczej po prostu powstaje spór natury konstytucyjny. To nie może być tak, jeżeli każdy organ samorządu jest autonomiczny, niezależny od siebie, to nie może być tak, że jeden organ miejski jest podporządkowany innemu organowi z innego samorządu. To jest po prostu niedopuszczalne prawo. Może ja odpowiem. Także to jest podstawowa sprawa. Proszę pamiętać, że my nie mamy do czynienia ze szkołami, bo on wie, że tam się powołuje, że to chodzi o szkoły i tak. Mamy do czynienia ze szkołami. Proszę poczekać. Te zapisy dotyczące zespołów. A jak pan będzie używał dalej słowa, że to jest kłamie, to naprawdę będę musiał być w jakiejś konsekwencji w skutku. Musi pan być dobrze przygotowany. Ja no to pan jeszcze pytał?
Chciałem poznać, jakie to są kompetencje?
Panie burmistrzu, chciałbym poznać wszystkie kompetencje. Jest ich 8. Ale panie burmistrzu,
nie chodzi też o to, jakie to są kompetencje, tylko chodzi o to, że jest spór konstytucyjny. Nie może być tak, że burmistrz podlega Radzie Powiatu, bo to jest po prostu niedopuszczalne. To jest założenie, to jest sprzeczne z konstytucją. A skoro nie są takie istotne kompetencje, to proszę mi powiedzieć, dlaczego w takim układzie nie da się ich przekazać? Jaki jest problem, żeby przekazać właśnie tworzenie szkół artystycznych burmistrzowi i Radzie Miejskiej? Skoro to jest nieistotna sprawa pana zdaniem. Może pan odpowie na to pytanie. No widać, ktoś jest na rzeczy, skoro powiat się tak broni.
Panie burmistrzu,
ja po prostu nie rozumiem, jak pan może trzymać stronę kogoś, kto w zasadzie to całe zamieszanie wywołał i wywołał po prostu na zasadzie takiej, że miała być likwidacja szkół.
Panie burmistrzu, jeśli mogę. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że pan burmistrz zaakceptował w piśmie 28 maja to porozumienie, które starostwo wysłało w dniu 13 maja.
Pan się myli.
Na to dokument, który pan
proszę pana, ale
zatajał przed radnymi.
Proszę pana, ja nic nie zatajałem przed radnymi, natomiast proszę pana, jeżeli jest uzgodniona treść, bo proszę pamiętać, że to były dwa porozumienia. Jedno do jednego porozumienia nie było żadnych zastrzeżeń. To zostało zaakceptowane. Natomiast pozostałe materiały pozostały do końca czas kompetencje wyrobiliśmy naszej wersji.
Czy jeszcze jakieś pytania są? Jeżeli chodzi o kwestię swoich wyszytych stwierdzenia, jakimś zadajeniem dokumentów, czy moglibyśmy poznać więcej szczegółów, co za dokumenty są zatajone?
Szanowni Państwo, mam przed sobą dokument, który został wysłany z miasta Szela w dniu 28 maja, który nie został dołączony do tego wykazu dokumentów, którzy Państwo radni dostali. W dokumencie tym możemy znaleźć taki zapis. Szanowny Panie Starosto, w związku z tym, że mogę mieć propozycję.
Jeżeli była żeby udostępnić ten dokument i jeśli będzie się odsferowany do tego dokumentu. A w międzyczasie, jeżeli mógłbyś prosić o odsferowanie na prawnym miejscu. Szanowni Państwo, zacznę się właśnie do tej kwestii. Szanowni Państwo, czy Państwo radni macie jakieś pytania dotyczące przedmiotu dzisiejszego spotkania, czyli kwestii szkół średnich, czy Państwo będziecie się odnosili do wypowiedzi zarówno burmistrza miasta, jak i pana starosty, czy będą jakieś pytania?
Nic ja tutaj nie należy do tej komisji. Zostałam zaproszona i zostałam członkowa tej dzisiejszej komisji, ponieważ nie było jej na stronie internetowej miasta, ale wydawało mi się, że w porządku obrad jest skarga pana Szałońskiego na działanie pana burmistrza. Widzę tutaj, że w porządku komisji jest w ogóle mowa o szkolnictwie wyższym i też pan Szałoński nie rozpoczął tej komisji jako ten, który ma do pana burmistrza pretensji. Więc chciałabym wiedzieć, czy w tej chwili komisja mówi tylko o, czy rozważa problemy szkolnie, które nie jest to związane ze skargą, która jest jakby wywołała tą sprawę, jak rozumiem, i powinna też w jakimś trybie być rozpatrywana. Jeśli mówimy o szkolnictwie, no to w zasadzie rozpatrywanie tego, co mówi pan Szomański, czyli stawianie zarzutów, nie ma w tej chwili żadnego sensu, ponieważ mówimy tylko o szkolnictwie, a nie o skardze. Jeżeli skargę mamy rozpatrywać jutro, to ja rozumiem na podstawie dokumentów, które nie dostaliśmy tych dokumentów wziątych do skargi, a ja na przykład odebrałam dzisiaj przed tą komisją, z czego też zdarzam ubolewanie, bo raz to skarg są materiały dołączone i razem nie. Także my sprawdzaliśmy w tej dokonanej komisji, nie ma nawet takiego prawa. Natomiast jeśli mówimy tylko o szkolnictwie, to nie oceniajmy dzisiaj i nie, że tak powiem, nie atakujmy pana burmistrza, bo nie ma się tego państwo w porządku obrad dzisiaj. Dziękuję.
Pani radna, było to wszystko w porządku, rzeczywiście punktualnie wchodzimy na tej spotkaniu. Ja odczytam tematykę posiedzenia komisji. Pierwsze. Szkolnictwo średnie, kwestia przyjęcia szkolnictwa średniego przez gminę Przelacz, analiza korespondencji oraz punkt korespondencji. Punkt drugi, sprawy bieżące oraz punkt trzeci, opiniowany materiał ustępujący. Skarga pana Szomańskiego miała być podjęta w punkcie trzecim opiniowaniu materiałów sesyjnych. Natomiast punkt pierwszy miał zmierzać do tego i tutaj po wcześniejszych rozmowach, po zaproszeniu na starostę, postanowiliśmy podsumować całą działalność w kwestii właśnie przejęcia szkolnictwa średniego, dlatego że ta sytuacja skończyła, śmierć się skończyła i tak naprawdę no, dość nie tylko w tym momencie, w okresie wakacyjnym największe działania były podejmowane. 12 firm, szanowni państwo, w miesiącu lipcu na 27, które były podejmowane przez całe 2 lata funkcjonowania tej sprawy. Więc się państwo chodziło przede wszystkim o wyjaśnienia i skonfrontowanie dwóch opinii starostów oraz opinii gminy. I my w dniu dzisiejszym pokażemy się spotkanie, aby ustalić pewne kwestie. Oczywiście ten temat będzie bezpośrednio powiązany ze skargą, bo pozwoli nam ten minister złożyć na tematykę
to znaczy rozumiem tak, że w tej chwili komisja będzie przeprowadzała analizę tych dokumentów, natomiast ich analiza to musi być stworzyć syntezę. Z tej analizy, którą dzisiaj komisja przeprowadzi, wypłyną jakieś wnioski, które niekoniecznie dotyczą skargi. Mogą to być to, co zaproponował pan przewodniczący, czyli oświadczenia obu stron na stronie internetowej, że szkoła nie zostanie zlikwidowana albo jakieś inne wnioski, natomiast jakby ze skargą nie będą miały nic wspólnego, czyli by przejść tematem sesji.
Dokładnie tak. Punkt trzeci zawiera element związany z przyjęciem bądź odrzuceniem skargi pana Szołańskiego. Podejrzewam, że również administration pan burmistrz będzie wyjaśniał razem kwestię tej skargi szczegółowo. Natomiast w dniu dzisiejszym zajmujemy się nie tyle skargą, co całością kwestii związaną ze szkolnictwem średnim. Chciałem zaznaczyć, że ta tematyka była zaplanowana wcześniej, aniżeli pojawiła się sama skarga. Więc zaplanowaliśmy te działania bezpośrednio po rozmowach, które były prowadzone jeszcze bodajże 18 sierpnia do 17 sierpnia między Urzędem Miasta w Przelazi a Starostą
Krajową. Ja to widzieliście państwo, że porozumienie będzie
dochodzi przez 18 sierpnia.
To nie jest zaplanowane do 25, do tego się będzie jeszcze żaden plan. Ja rozumiem, dziękuję, więc radę, nie będę tutaj więcej się wypowiadać, ja to już nie wysłucham, natomiast myślałam, że komisja spotka się również w sprawie skargi. Co by nie powiedzieć, to jest zupełnie inny temat niż rozmowa o szczegółach o szkolnictwie ponad finansowym. W ogóle to taką, to przynajmniej już tak. Dziękuję.
Mam prośbę, ponieważ nasza kwestia ograniczona, ja rozumiem, jest tylko już pytań, czy my możemy już opuścić. Oczywiście przyjmuję pana prośbę o to, żebyśmy jakieś stanowisko zajęli w sprawie przyszłości szkoły, co stworzy taką atmosferę. No, ale ewidentne jest, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów
następnie obniżyć i coś umożliwić.
Panie starosto, właśnie na tym mi zależy. Na tym mi zależy, żeby jednak jasno powiedzieć, że ta szkoła będzie funkcjonowała. To doskonale zdajemy sobie sprawę, że powodem tego, że nie ma nowego zespołu ze szkoły, jednym z powodów oczywiście, jest to, że do środowiska, do opinii publicznej została przekazana informacja o likwidacji tego zespołu szkół. Więc jeżeli rodzic, a tak naprawdę rodzic w większości podejmuje decyzję o tym, czy dalsze wykształcenie będzie związane ze zespołem szkół, czy z jakimkolwiek innym zespołem, czy szkołą średnią, ma podjąć decyzję, czy puścić swoje dziecko do szkoły, do zespołu szkół numer 2, którego działanie nie jest pewne, czy może w jakiejś innej, na przykład postowieckiej czy na miejskiej szkole, to decyduje się na to pewniejsze rozwiązanie. W tej chwili jedynym rozwiązaniem, moim przekonaniem, jest jasne stanowisko potwierdzające, że zespół szkół, że starostwo będzie dążyło do poszerzania oferty, dostosowywania tej oferty do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. Jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, panie starostwo. Dwa lata temu w trakcie posiedzenia Rady Powiatu zadawaliśmy pytanie odnośnie strategii rozwoju szkolnictwa średniego. Czy taka strategia powstała i czy w tej strategii uwzględniane są szkoły średnie w Czeraści?
Mówimy o strategii, mamy jeszcze jakiś konkretny dokument. Strategia działa starostwa zmierzających do utrzymania funkcji.
Strategia, znaczy ostatnio uzyskać taką informację, że strategia rozwoju szkolnictwa jest wpisana w ogólną strategię powiatu. I zadając pytanie odnośnie tej strategii szkolnictwa wyższego, szkolnictwa średniego, uzyskaliśmy odpowiedź, że taki dokument, takie prace trwają nad opracowaniem spójnego planu, w jaki sposób w średniku demograficznym realnie zarządzać szkolnictwem średnim w całym powiecie. Czy taki dokument funkcjonuje, czy zespół szkół numer 2 i zespół szkół numer 1 są nie ujęte?
No proszę mi, na mnie reszta łapek, bo tak to odbieram. Szkoły nie są prowadzone z dnia na dzień bez sensu, bez planu. Każda szkoła ma swoje plany rozwoju i tak samo i starostwo wydział prowadzi zgodnie z szkołą.
Znaczy to mi nie przypadkowo.
Nie jak chaotycznie, nie tak przemyślane. Jeżeli pan chce się dokonać taki o takim tytule, strategia, no to piszę, jak to jest dokumentów taki.
Nie zależy mi na dokumencie. Zależy mi na określeniu przyszłości szkolnictwa średniego. Czy starostwo zamierza w najbliższym czasie likwidować jakieś szkoły, czy podejmuje jakieś działania do tego, aby intensyfikować pracę nad tymi kierunkami, czy współpracuje z uczelniami wyższymi, które działają w regionie, na przykład z Politechniką Śląską, czy z Akademią Górniczą.
Rozumiem, tak. No, ja jestem przekonany, że przyszłość jest w szkolnictwie technicznym. Zgadzam z takimi stwierdzeniami, że ta szkoła to jest szkół numer 2, który może trafiać na pewno przekonanie. My mamy formalną porozumienie i współpracę z Politechniką Śląską. Ostatnio wyraźnie po zmianie też i od Czarnkowskiej te nasze wieni są bliższe. Mamy zaproponowane ramą budynków, które się zapodobają zajęcia. Chcemy przygotować salę gimnastyczną na salę audiowizualną i drugim celem mamy cały szereg działań zaproponowanych. Poza tym mamy porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu. Tak, trzeba też czytać też, to jest, pokazuje, jak te szkoły rozumują. Mają świadomość, że na wolnym rynku bez zapuszczenia sobie uczniów, studentów przegrają konkurencję. W związku z czym masowo szukają kontaktów z gminami, z powiatem też, po to, żeby dobrze do szkół przyjechać. Dla nich to jest szansa i dla nas to jest szansa. Wchodzą do szkół żelackich. Tylko proszę, nie chcę tego nie rozliczać, bo to są moje marzenia i nadzieje, a nie rozwiązane. Od wielu lat słyszałem, że...
Jakbyś się ewentualnie na jakiś konkretach
skupiał. Tak, właśnie do tego rozmieszam. Ostatnio miałem informacje i takie wspomnienia z okresu, kiedy w Czeraci było liceum medyczne i liceum pielęgniarskie. Wykształciło się w tym kadrze,
I w momencie, kiedy na przykład pielęgniarki zajechały, to tam się intensywnie potencjalnego możliwość, takie potencjalnego źródła zdobycia pracowników na okres strajku, okazało się, że nie ma wykonanych wątpliwych pielęgniarek do w związku z czym, wydaje mi się, bardzo dobrym kierunkiem byłoby z naszej strony poszukiwanie partnera w postaci wyższej szkoły czarnej pielęgniarki, po to, żeby tutaj udostępniając im część przestrzeni, stworzyć tą więź, ten most i odtworzyć bardzo dobrze funkcjonujący kiedyś kierunek. W tym celu skierowałem do rektorów najbliższych uczelni pismo z propozycją współpracy właśnie z kątem czarnym, proponując im miejsce, w której naszych szkół współpracę merytoryczną i ewentualne praktyki w naszych szpitalach. Czekam na odpowiedź, czy że dostanę moim niepokojom wkrótce jest około 70 takich uczelni. Ale kształtą pielęgniarki, że to z którąś z nich moglibyśmy na przykład wypracować porozumienie takie samo, jakie mamy chociażby z nadzorniką, że wydajemy przestrzeń, a oni wydają specjalistów, uprawnienia swoje, możliwe zadania usług, a również na wymianę dzielę na rynku. To jest jeden z kierunków, które tak na tej chwili jakby otwieramy i podjęliśmy w działania na zielonej, że ostatecznie będziemy przynajmniej w tym roku szkolnym prowadzić szkoły czarnackie. I to jest odpowiedź na to pana pytanie. Jedna z działań, to jeżeli musi pan poseł, czy wyjaśnimy i nic nie robimy, a tutaj zaczynamy młodzież, to tak nie wiem.
Natomiast jeżeli chodzi o zespół numer 2, to jest teraz wspieramy to, żeby faktycznie podnieść takie otwarte działania informacyjne i...
Jak najbardziej, jeżeli będziemy mieli tutaj swobodę działania i swobodę odbyć sądzę powinniczą, a rzeczy mógł wpływać, łączyć, przesuwać, to tak, to widzę duże szanse.
Czyli możemy się spodziewać oświadczenia ze strony starostwa, które
faktycznie to zrobiłem.
Rozumiem, a czy ewentualnie na stronach internetowych również takie oświadczenie mogło się pozbyć?
Jeżeli to będzie sprzyjało naszym zajebędowym stosunkom, to oczywiście tak.
Ja mam kolejną propozycję, dlatego że zgodnie z rozumieniem ustawy tak naprawdę propozycje kierunku kształcenia przedstawia dyrektor szkoły, natomiast opiniuje radę powiatu, zarząd powiatu. I pytanie jest takie, czy była możliwość, żeby wspólnie wypracować taką propozycję tych kierunków i wspólne oświadczenie na ten temat wydać? Tak jak mówię, przez trzy ostatnie lata nabór w zespole szkół numer 2 w Kraśnicy tylko i wyłącznie z powodu negatywnej opinii społecznej. Nie upraszam się nawet z jednego względu, dlatego że widzę działania dyrekcji i uczniów promocyjne. Zwróćcie Państwo uwagę, naprawdę, zajmuję się promocją od 7 lat i widzę działania promocyjne zespołu szkół nie tylko na terenie miasta Czeradź czy powiatu gazińskiego, ale również w ościennych gminach. One są naprawdę dobrze zaplanowane, dobrze zorientowane na odpowiedni target. Więc zaangażowanie jest duże. Natomiast opinia społeczeństwa niestety jest negatywna, informacja jest taka, że ta szkoła kiedyś był postowi, ma być likwidowana. Więc wspólnie musimy wypracować informacje, zarówno które dostaje się tak naprawdę do mediów, jak i w szkołach gimnazjalnych, że ta szkoła funkcjonuje, rozwija się i podpisuje umowę na przykład z uczelniami wyższymi, które chętnie przyjmą jej absolwent gimnazjum wyższy. Jeśli była taka możliwość, to byłbym bardzo wdzięczny, bo to by była realna informacja, która została już przekazana przez powiatowców, czyli funkcjonować na równych zasadach, na przykład w zespole szkół numer 1.
No, oczywiście to marzenia o tym, żeby zespół szkół numer 2, takie zespół szkół numer 1, to są tylko marzenia, dlatego że zespół szkół numer 2 ma pewną specyfikę. Znam wiele szkół, które były zagrożone zamknięciem, na pewno one rozwijały skrzydłowicą i jednym z najlepszych, na przykład w Będzinie, w liceum Wyspiańskiego, bo upadało, miało pojedynczące, tak już miało być zamykane, a w tej chwili jest w opinii wielu osób w Będzinie.
Ja mówię tylko o tym, jeżeli ze strony starostwa...
Oczywiście, to jest wsparcie ze strony wszystkich. I ja przyjmuję tą ofertę zainteresowaną.
tutaj żelazki chemię, prawdziwie stawiali, cieszę się z powodu i nie mam też, żebyśmy nie mieli się dzielić informacjami i dawać sobie wsparcie. Zespół szkolny za ma pewną specyfikę, również jeżeli chodzi o rodzaj młodzieży za ten plan. Ja jestem przekonany, jestem tylko nauczycielem i wiem, że szczególnie praca z tą młodzieżą i taką łatwą, jaka jest litera, jest ważniejsza od całej reszty. Do tego nie trzeba przekonywać, tylko że do takiego kształcenia nastawionego na młodzież trudną, trzeba też wystawianie środków, wystawianie kadry, to jest długi proces. Jeżeli połączymy swoje siły, to jest jakaś determinacja, to na jakiejś etapie pojawi się dopiero myśli, że to jest ta szkoła i warto do niej chodzić i się może będą wrócić.
Ja się 100% tak z tym, a które w przypadku nie mogę powiedzieć na nic rozsądek, bo że byłem na wielu tutaj zorganizowanych przez zespół szkół numer 2. No nie widziałem tam przedstawiciela starostwa, szczerze mówiąc. Wielki szacunek dla części tych uczniów, oczywiście w każdej szkole są różne osoby, ale wielki szacunek dla części tych uczniów, którzy prezentowali swoje osiągnięcia, podnosili sukcesy. I co najważniejsze, tam jest to, co dostaje się na przykład na Akademię Ekonomiczną w Katowicach, czy Uniwersytet Śląski, czy po Technikę Śląską.
I to
nie wątpię, również troszkę u siebie uczniów, aktualnych uczniów zespołu szkół dwa. W ramach naszych działań wspierających młodzież szkolną ostatnio miałem dwóch takich uczniów i mówiliśmy dużo o wciąż i cieszę się z nich.
Znaczy, ja tylko zwracam uwagę,
że nie podam się na interpretację, może teraz to nie jest zainteresowana tą szkołą.
Czegoś takiego nie powiedziałam, natomiast zwracam uwagę tylko na fakt. Opinia, która zaczyna funkcjonuje od 3 lat, wpływa również na nasze postrzeganie. Jest inne postrzeganie zespołu szkół numer 1, a inne postrzeganie zespołu szkół numer 2. I wydaje mi się, że w tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na wyrównanie tych szans. To są dwie zupełnie inne szkoły o innym profilu i o takie mogą być dobre. Tylko pod warunkiem, że od nas zaczynają, a kończą na innych osobach niekoniecznie z naszego miasta, wszyscy będziemy jasno mówili, jak faktycznie wygląda sytuacja, a nie tylko opierać się na opiniach od osoby trzeciej. Więc tylko tak moja
pytania. Byłoby to nam o wiele łatwiejsze porozumieć, gdybyśmy się mówili, że chodzi nie o szkoły, tylko o młodzież, która w tych szkołach, która jest rozdzielną od tych młodych ludzi. Natomiast na początku ludzie zaczęli taki skrót myślowy, że tu chodzi o szkołę, bo chodzi o tradycję, chodzi o szkołkę, o budynek, który jest bardzo ważny, się musi odwiedzić, a ta młodzież, która jest tutaj, jest tam gdzieś na zależy nam od młodzieży, gdzie będziemy ich zatrudniać, na jednym kształcenia i to jest nas ważne. A kwestia budynku to jest jakby zdura, są środki do uzyskania celu. A celem jest rozwój młodzieży i odpowiednie prowadzenie ich do
współpracy. Nam zależy bardzo na tym, żeby jednak te dwie szkoły funkcjonowały wspierać. Szanowni Państwo, czy są, dziękuję bardzo za wypowiedź, czy są jeszcze jakieś pytania?
Chciałabym zapytać Pana, że wspomniał, że dwie uchwały Rady Miejskiej, czy projekty uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania darowizną nieruchomości, w której szkoła funkcjonuje, się u Pana starosty znalazły. Jedyna uchwała, jaką pamiętam i jedyną propozycję, jaka była przedstawiona Radzie, to była propozycja uchwały Rady Miejskiej z lipca tego roku. I taką uchwałę Rada Miejska podjęła rzeczywiście o przekazanie tej nieruchomości na cele oświatowe, tak jak pamiętam. Natomiast to, że miała tam jakaś część, czy że była propozycja przekazania darowizny bez tego uzupełnienia, że włącznie na cele oświatowe, a inne, to nie wiem, może Szanowna Komisja nad tym obradowała, ale nie był to żaden oficjalny projekt, który został przedstawiony wszystkim radnym Rady Miejskiej. Chciałabym prosić o odpowiedź, kiedy to było, ale rozumiem, tak nie rozumiem, jakie zaczęły się od czerwca 2009. Myśmy uchwałę podjęli 30 lipca. 2009 roku, a Pan starosta mówił o dwóch projektach, czy o dwóch kontraktach przekazania tego budynku.
Mam dwa dokumenty i dotychczas do dnia dzisiejszego posiadam tylko jeden dokument, który otrzymaliśmy od Pana Przewodniczącego Konwicza, przez niego podpisany. I po
światowych. na Polonikowski było załączenie projektu umowy już podpisanej do uchwały Rady. Wtedy Rada uchwala przekazanie, równocześnie aprobując treść umowy. To jest to miarę bezpieczne.
Czy w takim razie istnieje możliwość, aby od 1 stycznia 2010 te kompetencje zostały przekazane? Czy jest to możliwe po uwzględnieniu tych kwestii związanych z umową?
Wstać o to, że to nie najważniejsze, ale zawsze istnieje taka możliwość. Nie dziwię przeszkód prawnych poza takimi przeszkodami natury psychologicznymi. Na przykład przesłanie ruszonego może ta koniecznie być obecna.
Jeszcze jedno pytanie. Czy w trakcie kolejnego posiedzenia Rady Powiatu, czyli w dniu jutrzejszym, ewentualnie w najbliższym czasie, zostanie temat szkół średnich poruszony? Wśród radnych powiatów.
Teraz przeczytałem głęboko tą całą sytuację i poproszę, będzie to jeden z głównych tematów.
Ja mam pytanie, czy to prawda, że jutro ta uchwała dotycząca przekazania szkół będzie uchylona?
Czy będzie uchylona uchwała, to zależy od radnych, nie od mnie.
To znaczy, że zostaje zniesiona na posiedzenie Rady Powiatu?
No, oczywiście musi tak być, bo ma uchwała mówi o terminie do końca sierpnia. I mogę Państwu oczywiście powiedzieć, że są istotne zwiedzenia wśród radnych, również naszych koalicyjnych. Zastanawiam się, chyba, że trzeba by tę uchwałę uchylić i powrócić do punktu wyjścia, jeżeli gmina czy rada dalej będzie podtrzymywać wolę przyjęcia, no to rozpoczniemy od początku już bardzo fajne doświadczenia w sposób taki rad bardziej racjonalny. A większość radnych jest zwolennikiem tego właśnie uchylenia. A część osób mówiła o tym, że można by na przykład tylko anektować termin przy tym czasie.
Czyli będą dwie opcje.
Ja będę zabrać do porządku obrad, czy one będą do porządku włączone? Jest z porządku obrad sesji powiatu, jest już ta uchwała
załączona? Nie ma.
I ona czeka, że mają radni przyjęli zmianę porządku obrad ewentualnie do.
Zawsze wychodzi z część spraw takich jak dzisiaj na przykład i to spotkanie z Państwem też było i wykazało się pewne ważne informacje, które mogą określić nasze dalsze tematy.
Czy może być wprowadzane do porządku, może być nieuchwalone?
To jest tylko uchwała radnych.
Dziękuję.
Jest Pan Burmistrz, Panie Starostwo, a jakie zdanie zarządu w takim uchwaleniu tej sprawy?
Zarząd zdecydowanie jest za uchwaleniem tej uchwały.
Panie Burmistrzu, mamy głos.
Nigdy nie próbowałem.
Jeszcze mam jedno pytanie, jeśli można. To znaczy, że to już do Pana Burmistrza. W naszym porządku znowu funkcjonują dwie uchwały. Jedna o przejęciu szkół, a druga o darowiznie tej nieruchomości oddawania jej powiatowi. W zasadzie no to też właśnie obie powinny być wykonane. Stąd ja się na nich wykazać, bo jak nie rozpatrujemy w tej chwili skargi, to ale albo jest skarga na niewykonanie tej, albo na niewykonanie tamtej. No wykonanie ich obie jednocześnie jest po prostu właśnie możliwe, ale to by oznaczało, że będziemy prowadzić szkoły, które będą miały, które będą de facto te budynki i będą należały do powiatu. No, także tylko się o to odwróci. Także czy mogę jeszcze prosić o wyjaśnienie jak z tymi realizacjami uchwał nas?
Proszę Państwa, uchwała o przekazaniu szkół została wykonana, ponieważ uchwała mówiła o upoważnieniu. Upoważnienie zostało przekazane, więc to też uchwała o wersji została wykonana, ponieważ upoważnienie zostało udzielone. Także myślę, że w tej sprawie jest to wystarczające wyjaśnienie. Jeżeli chodzi o przekazanie, no to proszę Państwa, to nie jest sprawa taka, że te rozmowy zostały zerwane gdzieś tam 18, tylko myśmy napisali pismo 6 sierpnia i dostaliśmy na nie odpowiedź 11 sierpnia. Pan starosta, czy na dzień przed posiedzeniem zarządu powiatu. Spotkanie z zarządem powiatu miało na celu tylko poinformowanie o moim stanowisku w tej sprawie, nic więcej. W związku z tym zostało skierowane projekt uchwały na sesję, tak żeby nie blokować powiatowi inwestycji.
Rozumiem, że będziemy mogli już opuścić to
określenie. Jeszcze tylko jedno pytanie ostatnie. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania do Pana Starosty, przedstawiciela Starostwa Powiatowego? W takim razie serdecznie dziękuję za obecność. I liczę faktycznie, że zespół numer 2 będzie miał coraz liczniejszą rzeszę słuchaczy. I mam nadzieję, że cały powiat za tym pomoże. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że realnie. Może nie było w takim razie. Dziękuję bardzo.
Ja mam takie pytanie, a której umowy
to Panie Burmistrzu, tutaj i Szanowni Radni, tutaj w tej korespondencji, którą Państwo macie, proszę zwrócić uwagę na pismo oznaczone cyfrom 12, jeszcze do pisem A, to jest 13 maja.
No, z tego akurat pismo wynika, że do tej części finansowej. Ta część finansowa została wynegocjowana pozytywnie. Tak?
Nie, panie burmistrzu, proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest wymieniony paragraf 4, który jest częścią porozumienia tego właściwego, gdzie jest mowa o przekazaniu kompetencji.
Dotyczy to finansowych spraw.
To panie burmistrzu, proszę zwrócić uwagę. Panie burmistrzu, w takim razie chcę zadać pytanie, o kiedy pan burmistrz chciał przyjąć wszystkie kompetencje? Czy od samego początku, czy to miało mieć
tak? Proszę pana, to jest to, co pan nie wiem, od wyjątkowo odpowiedzi, więc pan na to wiedzę. 27 października jest paragraf trzeci, który mówi o przeniesieniu właściwości organu. Począwszy od 1 września 2009 roku zadania i kompetencje Rady Powiatu Będzińskiego wynikające z ustawy o systemie oświaty będą wykonywane przez Radę Miejską w Radzie. Zarządy Powiatu Będzińskiego będą wykonywane przez burmistrza w Radzie. Czy to jest wystarczający cytat, czy jeszcze raz powtórzę?
Panie Burmistrzu, proszę o konkretną datę od kiedy?
Podałem panu, 27 października 2008 roku.
Czy pan burmistrz mógłby skomentować porozumienie, które pan wysłał do powiatu dnia 23 czerwca, gdzie pan burmistrz zwraca się do zarządu powiatu o wypisanie kompetencji, które będą przekazane na gminie?
Oczywiście. Proszę, proszę państwa, jeżeli trwają negocjacje i strona w tym przypadku powiem, zaczyna mówić o tym, że jakieś kompetencje by chcieli zatrzymać za siebie, to przysyłam im propozycję, żeby przysłali. O jakie kompetencje chodzi? Bo dzisiaj w zasadzie odpowiedzi na tę propozycję nie dostali.
Znaczy, jeżeli mogę tylko zwrócić uwagę na jedną dość istotną kwestię. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest faktem niezaprzeczalne, że tak naprawdę faktycznie to w gminie miasto Czerwiec zależało na tym, aby szkoły średnie zostały przyjęte.
Ale nie ma jasnego kontrolu.
Ale nie, nie. Ja mam jakieś dowody na to. Choć pan naprawdę jest na tej rodzinie. Pan jest odpowiedzi na wiedzę. Czyta pan tylko to, co pan chce. Tego, czego pan nie chce, mimo że ma pan dokumenty przed sobą, tego pan się przyjmuje do wiadomości. I naprawdę pan wielu spraw jeszcze nie rozumie. Nie rozumie pan, dlaczego ja mam negocjacje, nie rozumie pan podstaw prawa i dlatego proszę naprawdę doczytać wszystko.
Bardzo bym prosił na chwileczkę o chwilę uwagi. Zwrócę uwagę na jedną kwestię. Dokumenty, które zostały przygotowane, nie dość dokładnie przeglądane łącznie z odniesieniem do ustawy. Szanowni Państwo, tam podstawowym problemem tak naprawdę jest to, że nie ma bezpośredniego odniesienia do pewnych zapisów tych dokumentów. One są niepełne. Brakuje tutaj czego? Wypowiedzi i uzgodnień, które były mówione w trakcie poszczególnych spotkań. Byłem na kilku spotkaniach, pewien zakres współpracy został uzgodniony, nie zostało to przedstawione na piśmie, a później jak gdyby konsekwencją tego działania były przedstawione kolejne projekty uchwał, ponieważ zawsze tą stroną, od której oczekiwaliśmy na dokumenty, na poprawki, był powiat. Pierwszy raz czekaliśmy oczywiście, później 4 miesiące. Odniesie sobie Państwo do kodeksu postępowania administracyjnego. W jakim czasie powinny te dokumenty z nas sprawiać? Tutaj były tylko i wyłącznie jakieś suche korespondencje, które stwierdzały i przekazywały kompetencje na dany temat. innym osobom w powiecie. Więc zwróćcie Państwo uwagę, kiedy taką zapadę powinna zostać podjęta. Nie powinna zostać podjęta już rok temu, od przekazania się średnim, czy nawet pół roku temu. Dlaczego ludzie się tam nazwisko, Szanowni Państwo? Więc tutaj jest podstawowy problem, że w tej chwili możemy przerzucać się odpowiedzialnością. Prawnie jest jedno. Jest spór prawny między prawnikami Urzędu Miasta Szczeraci i prawnikami powiatu. Jest ten spór prawny. Czemu uwierz mi, też rozmawiamy na ten temat. Nie. Właśnie do tego zmierzam. Ale do tego zmierzam. Czy pan
wie, jak to nie ma? Dlaczego pani twierdzi?
Właśnie
to
jest.
Dlaczego pani twierdzi dla pana Szalańskim dzieci? Czy możemy zaprosić pana radnego do dyskusji?
To znaczy, ja udostępnię faktycznie, pani radna nie miała dostępu do kompletu materiału. Ktoś te dokumenty przekaże, więc na sesji będzie też możliwość zadawania pytań. Ale do czego zmierzam? Szanowni Państwo, tak naprawdę w tej chwili kolejną decyzją, którą trzeba by było podjąć, to prośba do Rady Powiatu o podjęcie uchwały, takiej pewnej uchwały, która de facto zostanie zweryfikowana przez nadzór województwa. I tylko wtedy uzyskamy jasną informację. Kto tak naprawdę posługuje się właściwą wykładnią prawa. Dlatego ja bym proponował, żeby na dzień dzisiejszy odciąć te wszystkie w tej chwili spekulacje. Poczekamy też na oświadczenie, które czasami Państwo słyszeliście, będzie takie oświadczenie. Mam nadzieję, że ono nie będzie enigmatyczne. Mam nadzieję, że nie będzie to enigmatyczne i że będzie na piśmie. Możemy otworzyć, było powiedziane, że będzie na stronie internetowej. Więc wtedy się ustosunkujemy.
Ani nie będzie tam urzędu pracy, ani poradni, tylko będzie sprzedane to Kowalskiemu, bo taki będzie właśnie taki pomysł będzie miała na odpowiedź. Także bardzo ostrożnie takimi opiniami. No niestety widać, to było dzisiaj wyraźnie, że pastor nie ma na tym tego widzenia. Nic dobrego w naszym sensie. A wizja o pielęgniach, która się właśnie urodziła dzisiaj na tej sali, no to już może i się spełni. Ale może.
Przyjemnie Pan nadzieję, to jest prawda, tak, że postanowienie, żeby zasiadną się do tego, co jest na piśmie. Natomiast faktem nie wiem też na 131, jeżeli chodzi o przekazanie zespołu wspólnym na dwa. Zwróćcie Państwo uwagę. Taką usługę, z którą można było przekazać. Tak wypadło z tej oświadczenia. To też tak stanowi, prawda? Bo myśmy w trakcie tej negocjacji Pan Burmistrz ma też może potwierdzić kilkukrotnie mieli propozycję, aby przyjąć tylko i wyłącznie zespół wspólnym na dwa. Rada miejsca powiedziała nie, jeżeli przejmujemy całe szkolnictwo średnie, bo mamy pewną koncepcję dla tych dwóch szkół, że one nie będą rywalizowały nie zdrowo, tylko zdrowo. Natomiast w tej sytuacji faktycznie jest, tak jak mówię, to była gra na czas. Kolejny rok tak naprawdę przyszedł nam koło nas, przechodzi nam. Można faktycznie próbować walczyć o termin przy 1 stycznia 2010, natomiast pytanie też jest takie. Oczywiście jest Pan Antecki, może zaproponujemy razem i będziemy na ten temat rozmawiali, żeby zaproponować znowu kolejną uchwałę w kwestii przejęcia, już z propozycją konkretnej treści uchwały, żeby radni mieli do wyglądu. Ja też poproszę o skierowanie tego projektu, który Pan Burmistrz przygotował. I łącznie z przygotowaniem może uchwały dla Rady Powiatu, bo to prosi Pan Starosta. Więc można było w ten sposób to potraktować i wtedy poprosić o przekazanie
uchwała jednocześnie z załącznikiem propozycji umowy.
To znaczy, ja myślę tak, Tak, jeżeli to będzie to tylko traktujące ogniwo do tego, żeby starostwo nam przekazało prowadzenie szkół, ja nie chcę zrozumieć. Możemy taką uchwałę podjąć i się przekazać identyczną treści do Rady Powiatu i nie zobaczymy, czy Rada Powiatu po raz drugi podejmie tę uchwałę.
Bo to też jest kwestia również liczby radnych, którzy tak głosują za daną elementem. Drugi raz może nam to się nie udać.
Panie Przewodniczący, to słyszeliście Państwo wszyscy tutaj te słowa z tego miejsca wypowiadane. Ja już mogę powiedzieć, że jestem pewny w wyniku głosowania. Wiem, jak to będzie. A niestety to jest prawda, że jedynie radni powiatowi strzelani będą na pewno przeciwni ewentualnie grupy techniki, którzy nie jest w koalicji z panem Celosą. A niestety to głosowanie, które wygraliśmy pół roku temu, było rozpodziałane. Nikt nie myślał o tym, że jest tylko o strzelanie szkoła. I nam się to udało. A teraz, proszę Państwa, zobaczcie, jaka jest sytuacja. Ja uważam, że to będzie bardzo ciężko na dzień dzisiejszy utrzymać nieuchwalenie tej uchwały. Ja widzę, że w tej chwili jest dążenie do tego, aby tę uchwałę przede wszystkim uchylić i dążyć do tego, ażeby ta uchwała nigdy nie została zdjęta ponownie. I uważam, że jeżeli nie nastąpi przełom między klubami, że może to mam na myśli Klub Platformy Obywatelskiej i Komitet Obrony Rozwoju, to proszę Państwa, niestety patrząc na głosy w Radzie Powiatu, niestety nie mamy szans na przygotowanie tej uchwały. Taka jest rzeczywistość. I ja powiem, że my jako radni Klubu Lewicy i my się tutaj koledzy strzelaci, radni należący do klubu, należący do innych klubów, również musimy o tym, żeby próbujemy zablokować uchylenie tej uchwały i zaproponować właśnie takie rozwiązania, o których Państwo mówicie, żeby tą uchwałę, jak gdyby mówiąc na skrócie, aneksować. No tak, na takie uchwały, żebyśmy podejmowali odnośnie czarskiego szpitala. Konkretnie chodzi o oddział ginekologiczny. Już bodajże trzy razy, żeśmy tą uchwałę przesuwali zmieniami, żeby tylko nie doszło do likwidacji oddziału ginekologicznego w naszym czarskim szpitalu. I myślę, że takie rozwiązanie byłoby na dzień dzisiejszy bardzo korzystne, żeby jeszcze nie uchylać tej uchwały, ale tylko dołożyć do tej uchwały pewne elementy i mieć ewentualnie jeszcze datę realizacji tej uchwały. To byłoby najbardziej bezpieczne. Ale powiem oczywiście, że po tych słowach, które tutaj usłyszałem z tego miejsca, widzę to bardzo ciemnej uchwały.
Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz, chociaż też chcę zadać Państwu. No, przyjmowając jeden, chyba każdy człowiek zauważy jedną rzecz. To była po prostu gra na żarty, gdzie przynajmniej grać.
Jeżeli mogę, pierwszy projekt uchwały, który podjęła Rada Powiatu, obligował jak gdyby zarząd do przekazania szkół w 2008 roku. Ale ta kwestia została jak gdyby zmieniona na rok 2009. Na pierwszy przyczyn. Ale działania zarządu, a szczególnie starosty, były takie, które prowadziły do negacji tej uchwały i do próby uchylenia. Chodziło o to, aby zrobić to jeszcze wcześniej, bo pierwotna propozycja uchylenia tej uchwały, jak pamiętam, wypłynęła przed sesją ludową. Natomiast no, taka uchwała nie pojawiła się na sesji, a nie była potrzebna. Ale tak jak mówię, to były działania, które niekoniecznie miały formę papierową i nie ma tego dokumentu pisanego. Podobnie jak tutaj przy tych negocjacjach i transferach dokumentów, jest wiele rzeczy, których nie ma wpisanych, nie ma napisanych. Ich nie ma fizycznie, natomiast były na ten temat prowadzone rozmowy w wielu innych kwestiach. I czasem wydaje się, że jest jak gdyby luka między poszczególnymi dokumentami. Ale tak jak ktoś tutaj powiedział, tej luki nie ma, dlatego że nie wszystko, co zostało powiedziane, zostało spisane.
No właśnie. Dziękuję bardzo. Chciałem oczywiście zwrócić uwagę na jeden dość ważny element. Uwaga, wpisując w szkoły średniej czeladzi Google, wyświetla się pierwsza informacja, że w sumie starosta powiatowy. I tam jest taka bardzo cenna opinia pana starosty. Mianowicie bezpośrednio po podjęciu uchwały stwierdza on, że to może być cała na powiat, jeżeli przekażemy do szkoły średniej czeladzi. Więc to też, ja wczoraj tak ciekawości w ogóle pisałem informację, tą informację, tam jest zdecydowanie, tylko pisałem starosty, że to ma być, to jest, jeżeli przekażemy szkoły średniej, to będzie, to może być pierwszy krok w stronę likwidacji powiatu. Może to też jest ten powód, dlaczego jest taka reklamacja przekazana.
To jest to bardzo ważny powód, mówił, że to tym celem uzasadnienie do podjęcia takiej uchwały, czyli co dzień się wycofania się z rozmów, było to, że było to pismo, które zostali zachowane, też ustosunkowanie się do naszej propozycji umowy. Ze względu na przyjęty budżet powiatu, zarząd wyraził wątpliwość, czy zdąży się uporać z realizacją uchwały przed 1 września 2009 roku. I to był wtedy ten powód, dla którego należało się wycofać. Także wtedy nie były sprawy, prawda, władzy, jak to dzisiaj się mówi, czyli ja wolę sprawy kompetencji, tylko sprawy finansowe wtedy były problemy. Że profesor powiatu przyjął budżet, więc to nie wiadomo, kiedy należy przekazać te szkoły, bo zawsze coś jest z budżetem. Zawsze albo go jeszcze nie ma, albo jest jeszcze nierozliczony, albo jest w trakcie. No innej możliwości nie ma. No, więc to takie po prostu to zmiana czas, tak tutaj pan może.
Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo, bo oczywiście mówimy powoli, zbliżamy się do przejścia do kolejnych punktów.
Proszę bardzo. Też mogę zapytać, bo mam taką wątpliwość. Tak, mówi pan również, że już tam są, że powiem, głosowanie ministrów jest przesądzone, że uchwała zostanie uchylone. Jest tam jakaś koalicja. Yeah. za działaczy partyjnych, czy dla tych koalicji, czy można mi to coś wyjaśnić, bo ja nie wiem. Nie wiem, jak one się przedstawiły. Proszę
bardzo. Ja może powiem. Proszę Państwa, to jest konflikt między scenariuszem a wyjściem. I to jest przede wszystkim to. Ale to jest prawda. To jest rzeczywistość. To jest konflikt między scenariuszem i wyjściem. Nie obojętnie, jakie będzie były pan przede wszystkim starostą tutaj w tym przypadku, bo samym miastem Będzin my nie mamy konfliktu, bo nie mamy podstaw do konfliktu. Natomiast ustawodawca niestety nie przewidział jednej rzeczy, że jeżeli tworzy się poszczególne szczeble samorządu, to trzeba jednoznacznie określić, kto jest tym podmiotem decyzującym. We wszystkich, nie we wszystkich, ale w tych krajach, które się pojawiły, czy weszły do Systemowej Unii Europejskiej, zazwyczaj jest prymat gminy nad powiatem. Powiat jest związkiem, najczęściej jest związkiem obligatoryjnym, w którym zasiadają przedstawiciele gmin. Dziękuję, jak byliśmy na sejmie wojewódzkim na początku drogi, że tak powiem. Wtedy to właśnie przedstawiciele gmin na wszystkim decydują. Oczywiście też są konflikty różne, czyli rozbieżności różnych interesów, natomiast nie jest to jakaś czapka nad gminy. A tak wydaje mi się, panu staroście się wydaje, że on jest ten ważniejszy, zresztą tutaj podkreślał, że ja moim intencją nie było to określić, kto jest ważniejszy, mówię o kompetencjach. Natomiast on zależy od tego, kto jest ważniejszy, prawda? No niestety, jeżeli wszystkie sprawy, które są na linii podwładnej urząd, zasady miały być prowadzone przez gminę, o tym mówię, zasada pomocniczości, to podstawowa zasada budowy wszystkich systemów administracji, że wszystkie decyzje powinny być rozstrzygane czy podejmowane na jak najniższym szczeblu. To my mamy przykład, że ten wyższy szczebel, który mógłby się pozbyć pewnych kompetencji, który ma problemy w prowadzeniu pewnych spraw. Bo przecież przypomnę, że to nie wynikło samo z siebie, tylko był problem. Zdaje mi się, że wtedy włączy. No, okazuje się, jak przychodzi do czego, to boi się, że straci wszystkie kompetencje i nie będzie miał co robić. No, to jest oczywiście absurd, no ale tak póki co jest. Dlatego ja myślę, że tutaj sprawy partyjne mają akurat drugoplanową, są na drugim planie. To jest przede wszystkim jest konflikt na linii jednego samorządu z drugim i zaraz takich tradycyjnych konfliktów mieszkańcami Będzina i mieszkańcami Przelany, to po prostu rywalizacja i tylko o to chodzi. I to jest, oczywiście nie będziemy wracać do tego, co mówiliśmy 2 lata temu, kiedy to właśnie porusza się ten temat, że jaką łatwością było tworzenie nowych klas, nowych kierunków w Będzinie, a jakie trudności miały szkoły Przelany. O tym mówiliśmy tutaj na tej sali. I wtedy oczywiście no, niby nic się nie stało, prawda, ale w międzyczasie jedna szkoła przybyła w Będzinie. Natomiast u nas próbowano zlikwidować. Nie myśli się kategoriami powiatu, tylko kategoriami stolicy powiatu. I tutaj ten przykład rynku, który ostatnio się pojawił, że pan starosta dał wywiad i mówi, że będzie budował rynek symbolizujący tam jedność powiatu i amfiteatr, żeby można było dawać koncerty przed starostwem. To jest właśnie przykład, że ta zasada pomocniczości nie działa. Tylko próbuje się na siłę stworzyć jakiś organ, który byłby zwierzchni wobec całego powiatu. Tak nie jest. Powiat ma nam pomagać, a nie być na to uwagi.
No ale w tym przypadku się niestety udało. Tak to wygląda, mówię szczerze. Mimo pomiętej przez Radę Powiatu uchwały, tak długo zostało wylekane.
No myślę, że trzeba powiedzieć, że przecież panią Alinę Kłańczyk usiłowano nakłonić, żeby zrezygnowało z wiceprzewodnictwa Rady. No, jakieś zostało było, że też próbowano jakieś tam naciski robić, tylko dlatego, że zagłosowali za Przelaczem. I dzisiaj będzie sytuacja podobna. Ja nie wątpię, że jutro zagłosuje się przeciw. I też myślę, że skończy się to tak samo, jak i wtedy, że trzeba będzie po prostu użyć jakichś tam argumentów, żeby pan starosta odstąpił od różnych nacisków. No ale to nawet no, nie będę się wypowiadał tutaj za cały czas na wolno.
To jeszcze jedno pytanie. W takim razie pan mówi, że z naszej strony możemy mimo wszystko stanowisko potwierdzić, czy jesteśmy zainteresowani. W takim razie chcemy przejść na Radzie Miejskiej, byśmy takie stanowisko przedstawili. Jeszcze głos.
Panie Przewodniczący, chciałem zapytać, czy kolejny punkt porządkowy dotyczy
Więcej było też razem z państwem przedstawione, natomiast chcieliśmy również jako komisja wyrazić opinię, czy dana sprawa jest zasadna, czy jest zasadna.
Znaczy ja odpowiedziałem wcześniej, no skarga ja nie wiem na co jest, dlatego że ja zostałem zawsze zastosuję paragraf drugi w projektu uchwały Rady Miejskiej, która mówi, uważa się burmistrza za racja z powiatem leśnickim porozumienia w sprawie przedmiotu przejęcia do prowadzenia szkół podstawowych, bo jakiś mowa w paragrafie 1. Proszę Państwa, uchwała została wykonana. Teraz pełnomocy, co zostało udzielone. Właśnie w tym momencie, kiedy uchwała została podjęta.
Nie wiem, mam prosić tak razie odpowiedź.
Panie Burmistrzu, paragraf 1 tej uchwały również ma jakąś treść i tutaj właściwie to najistotniejszą, ponieważ mówię o przekazaniu z dniem 1 września szkół, a tego pan burmistrz nie wykonał. Także trudno mówić o wykonaniu uchwały.
Pan wielkim błędzie naprawdę, ja mam propozycję, ponieważ jest pan młodym, ambitnym człowiekiem. Niech pan zapisze się na jakieś studia do treści, po prostu sobie to wszystko spróbuję poukładać, bo naprawdę, czy uważa pan, że jakąkolwiek treść ja miałem prawo podpisać?
Panie burmistrzu, ja do tego będzie to wszystko dalej zmierzało, także ja na to pytania odpowiem, natomiast na tej samej budżecie, co pan burmistrz?
Na ogieniara?
Szanowni Państwo, nie poproszę się tej spotkania, aby do Was udała z nim sobie chcemy
jeżeli mówimy o jakichś konsekwencjach, jakichś skargach, no proszę Państwa, czy jeżeli to jest taki postęp, jak Pan twierdzi, to proszę powiedzieć, dlaczego Pan co innego na tych swoich tekstach w internecie? Dlaczego powiat nie podpisał tej umowy? Jeżeli umowa byłaby niezgodna z prawem, to ta uchwała mnie zobowiązywała do podpisania.
Panie burmistrzu,
ja mam jednego dziecka do powiedzenia, to naprawdę szkoda gadać. No to ludzie, którzy każdą sytuację będą próbowali wykorzystać dla swoich celów. No ale wie pan, co musi pan nawet zagadać.
Panie burmistrzu, dziękuję za opinię. Jeszcze oddaję głos panu członkowi. Oczywiście, tak jak mówię, w tej chwili poddałem sprawę pod dyskusję. Kiedy również rozmawialiśmy, ma prawda jakaś opinię na temat tej uchwały. Czy faktycznie ona została wykonana, czy nie została wykonana, czy nie została wykonana, czy nie rozumiem. Tak, żebyśmy mieli pełną opinię, nie rozumiem strony.
To znaczy tak. W tej uchwale również został upoważniony do podpisania. Upoważniony. To znaczy, że może podpisać to porozumienie, nie musi podpisać tego porozumienia. Jeśli mówi, że jest organem wykonawczym i on odpowiada na treść tego porozumienia, to nie jest inny oczywiście. Jeśli zdaniem burmistrza porozumienie nie jest zgodne z prawem, ani też interesem gminy, to oczywiście tego porozumienia nie podpisze. I to jest naturalne. Uchwała zawiera upoważnienie. Drugi burmistrz oczywiście jest zobowiązany do wykonania uchwały rady. Owszem, ale w tym zakresie, w jakim to leży w interesie gminy, tutaj ocena należy do burmistrza, czy to porozumienie leży w interesie gminy i czy to porozumienie jest zgodne z prawem.
Pewnie, czy Państwo radni macie jakieś pytania do odnośnie tej sprawy? Pytanie do burmistrza, bardzo wnioskujący. Dziękuję bardzo. Proszę.
Panie burmistrzu, tutaj w tej wypowiedzi Pan podkreślał, że uchwała jest niezgodna z prawem, znaczy jest to porozumienie jego zapisów. Chciałbym poznać, która treść tego porozumienia jest niezgodna z prawem.
Skąd jest interesem gminy również?
Już o tym mówiłem. Mówiłem o tym wcześniej.
Dziękuję bardzo. Szanowni, z racji tego, że jest to wniosek, który powinniśmy w tej chwili podjąć, przegłosować, kto z Państwa radnych jest w sprawie
przewodniczący jako strona 3.90, ten wypadek to
obecnie mamy pytań, czyli tak. Nie ma tych pytań, natomiast ktoś właśnie się odpowiedzi.
Ja myślę, przewodniczący, że pan tego przewodnictwa próbował teraz podsumować, jaki jest efekt tego wszystkiego, wszystkich naszych działań, na czym ostatecznie stoimy, co mamy ostatecznie zrobić, czy zostawić to wszystko, czy dalej będziemy sprawę kontynuowali, ale w jakiś inny, bardziej, że tak powiem, zdecydowany sposób, no, bo to nasze spotkanie dzisiaj by się tak rozmyło, żeby był ostateczny wniosek podsumowania naszej dyskusji, co z tego wszystkiego wynikło i co na dzień dzisiejszy mamy.
Oczywiście, bardzo dobrze. Szanowni Państwo, a więc przede wszystkim w związku z tym wieloletnim, w tej chwili można powiedzieć, korespondencją między starostwem a powiatem, można wnioskować, że w ostatnim czasie ta korespondencja miała bardzo intensywny charakter. Jak każda umowa, szanowni Państwo, mogła, ale nie musiała zostać podpisana. A nie została podpisana, ponieważ obydwie strony nie doszły do porozumienia w kwestiach istotnych, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Na chwilę obecną propozycją, która będzie najbardziej realna, jest ponownienie i przekazanie informacji w postaci uchwały Rady Miejskiej oraz załączenia do niej również treści porozumienia kierowanego bezpośrednio do Rady Powiatu, z informacją o tym, że nadal jesteśmy zainteresowani przejęciem dwóch szkół średnich działających na terenie miasta Czeraś, a będących w chwili obecnej pod bezpośrednim nadzorem powiatu łazińskiego. Jest to związane przede wszystkim z brakiem koncepcji strategii rozwoju szkolnictwa średniego w Stanowisie Łazińskim i z alienacją ze dwóch szkół numer 2. Mamy pewne plany, mamy pewne chęci związane z rozwojem obydwu szkół, zespołu szkół, natomiast w chwili obecnej widzimy, że działania zamierzone przez starostwo powiatowe zmierzają do likwidacji zespołu szkół i pozostawienia tylko i wyłącznie jednej szkoły średniej, tak naprawdę również bez koncepcji rozwoju. Mimo że pewne plany bliskoterminowe są przygotowane przez dyrekcję tutaj szczególnie. Więc tak wygląda cała sytuacja. Jeżeli chodzi o kwestię zasadności skargi, to Państwo radni ocenicie, czy ta skarga jest zasadna, czy nie jest zasadna. W moim przekonaniu przede wszystkim możemy tutaj zwrócić uwagę również na to, że strona prawna Urzędu Miasta Szczeradzi oraz Powiatu Łazińskiego nie porozumiała się w przedmiotowej stronie, więc nie ma jednolitej opinii prawnej. Ja tak jeszcze przekażę oczywiście komplet materiału, żeby pani radna mogła się z tym zapoznać. I tym samym Rada Miejska nie jest w stanie tak naprawdę w 100% ocenić, po czyjej stronie leży finansowanie ani dalszych działań. W tej chwili sytuacja jest sytuacją patową, jest po prostu ograniczenie prawne związane z realizacją, z dalszą współpracą odnośnie cięcia szkół średnich. Mogę się na nic na rzecz inny trzeba. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, więc ja właściwie chciałbym teraz przejść do tej zasadniczej treści, ponieważ tak naprawdę to, co do tej pory mówiłem, to było tylko odpowiedzi na różnego rodzaju tutaj wypowiedzi ze strony rady, burmistrza i tak dalej. Dlatego tutaj pan burmistrz przede wszystkim podkreślał, że od samego początku chciał przejąć wszystkie kompetencje. Radca prawny dnia 29 czerwca wydał opinię prawną, która była odpowiedzią na opinię prawną starostwa.
Panie przewodniczący, przez słowo, to nie jest przedmiotem skargi. Skargi się tutaj pan Przemysław na uchwałę. I się trzyma uchwała i jeszcze raz omawia cały przebieg zdarzeń. Jutro na sesji ja jeszcze raz dokładnie omówię cały ten przebieg. Natomiast chciałem się wygrażać niestety i prosiłbym o to, żeby się trzymać ziemi, a nie bujać w ogóle. Dobrze? Proszę się trzymać uchwały jako takiej, a nie opowiadać, że coś tam ktoś kiedyś komuś powiedział. Uchwała była taka, a nie inna. I nie została wykonana w pana zdaniu, a moim zdaniem została wykonana, ponieważ zostały upoważnione i to upoważnienie jest po prostu podmiotem prawnym w porządku.
Niestety, panie, muszę przyznać panu
swoich rękach. Do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi. Słyszał Pan coś, Pan głucho to samo opowiada. Ja nie wiem, jak Panu czasu nie szkoda.
Pozwolę sobie to ostatnie pytanie tylko zadać.
Panie Przewodniczący, pytanie na ten natomiast chciałem zagwarantować. W dniu dzisiejszym komisja oceni i zaopinie tą skargę. Natomiast w dniu jutrzejszym tak naprawdę wszyscy radni będą mieli możliwość jeszcze raz rozpoznania tej sprawy i zadecydowania o jej ważności.
Nie
wiem, czy Pan Starosta Kozłowski się nie pojawi, ale to nie zapowiadał.
Szanowni Państwo, to pismo, które Państwu tutaj zostało sterowane przez miasto, ponieważ Pan Burmistrz uznał, że nie jest ono w ogóle istotne i nie dało się do tej korespondencji. Szanowni Państwo, tak Pan Burmistrz powiedział, że ta odpowiedź dotyczy tylko i wyłącznie spraw finansowych. Czy Pan Burmistrz to potwierdza? Dlatego jeśli to pismo faktycznie dotyczy tylko i wyłącznie spraw finansowych, powinien sobie przeczytać to porozumienie. Porozumienie jest tylko jeden paragraf dotyczący spraw finansowych, ponieważ tak naprawdę sprawy finansowe są zupełnie odrębne dokumenty. Więc Pan Burmistrz stwierdził, że akceptujemy treść porozumienia wyłącznie jedne zastrzeżenie dotyczące paragrafu 4, czyli akceptujemy treść porozumienia dotyczące sprawozdania finansowe i tych wszystkich spraw finansowych. Natomiast zastrzeżenie jednego paragrafu, który faktycznie dotyczy się spraw finansowych, dla mnie to jest troszeczkę dziwne.
Dokładnie tak. Ja wytłumaczę, jak sytuacja wyglądała. Nie wiem, czy to jest dzięki nie mogę tutaj ułożyć pamięć. Natomiast możliwe, że dotyczyło to właśnie kwestii budynku, zabudowania społeczku numer 2. Więc bardzo prawdopodobne, że chodziło o kwestię właśnie co dalej z budynkiem, bo to są też sprawa, o których żeśmy przed chwilą nie rozmawiali. Natomiast no, jakoś trzeba było je załatwić. Więc możliwe, że ja nie chcę też trudno tak mówić, więc możliwe, że chodzi właśnie o kwestię budynku i zasad przekazania tego budynku na rzecz powiatu, ewentualnie jakieś inne rozwiązania.
Panie Przewodniczący, jeśli mogę tutaj do tego się odnieść. Tutaj akurat w tej części porozumienia, tak jak i w całym porozumieniu, nie chodzi tutaj o budynek, ponieważ tutaj został tylko dodany paragraf, że te dwa porozumienia będą wpisane łącznie. Tutaj w ogóle nie chodzi o te negocjacje, co będzie
szansą. Ale właśnie problem polega na tym, że tak jak Pan Kowalka stwierdzał, w trakcie rozmów zostało bardzo dużo rzeczy powiedziane. Natomiast część nie została wpisana. Więc no tutaj mamy prosty patrol, tak naprawdę my się nie dowiemy, jak faktycznie wygląda.
Przewodniczący, ja rozumiem negocjacje w jakichś innych kwestiach, natomiast negocjacje w sprawie przejęcia tych kompetencji, tylko nie spisane, a że tak powiem, gadane po gabinetach, to w ogóle nie ma co tego rozważać, bo zarówno jedna, jak i druga strona może mówić nie prawdę albo dokładać. Takie rozmowy się po prostu nie liczą. One są przy tych negocjacjach jakieś normalne, ale nikt nie wychodzi po negocjacjach i nie mówi, że ten powiedział to, ten powiedział tak, a porozumienia na piśmie są inne. Bierzmy pod uwagę te dokumenty i żeby już je rozpatrujemy, które są na piśmie, bo wszystkie inne są po prostu nieważne.
Zadam pytanie retoryczne. Jak można nazwać taką sytuację, gdzie z naszej strony przygotowywane są konkretne dokumenty, uchwały, listy intencyjne, propozycje umowy, natomiast ze strony sprawozdawstwa jest tylko i wyłącznie informacja taka, że toczą się rozmowy, ewentualnie jesteśmy zapraszani do tych rozmów i po nich nie ma żadnej dokumentacji. Więc to jest pytanie retoryczne, Szanowni Państwo, tak jak mówię, przez dłuższy okres czasu właśnie w taki sposób to wyglądało. Z naszej strony były przygotowane dokumenty, natomiast negocjacje polegały na rozmowach. I dopiero w ostatnim czasie stwierdziłem, 11 pism, Szanowni Państwo, w lipcu. Możecie to sprawdzić w zakresie przekazu punktowych. 11 pism, w lipcu, raz, dwa, trzy, cztery pisma w czerwcu, dwa pisma w maju. Większość korespondencji...
Nie mam zadać, Pan Przewodniczący brał udział w tych negocjacjach, w tych rozmowach?
Byłem na jednym spotkaniu. Byłem na jednym spotkaniu, natomiast pozostałe spotkania były realizowane.
Bo jeśli tak, to jeśli traktować to, że Pan Przewodniczący brał udział w tych negocjacjach, a to jest od czasu złożenia skargi, to czy się jakieś postępowanie w sprawie skargi. to pan przewodniczący w tej sprawie nie powinien prowadzić tej komisji. Ponieważ to jest dodatkowa, a druga to jest zakres postępowania, też mówi o tym, tutaj mają na tyle artykuł 224, czy tam któryś kolejny, że no nie może się stać krzywda żadna komuś, kto składa kartę, bo on ma prawo do tego i to jest prawo konstytucyjne. A jednak takie rozmowy, że dwie strony, pan burmistrz, który jest skarżony, to jeszcze bez przeglądania sprawy oczywiście, ale jest tą osobą, która, do której są pretensje, osobie skarżącej, no ja dzisiaj przyjemny sposób dogaduje, mówi, że wypyta, czy do jakiejś szkoły, albo ten jest od nas sesji. I nie jest zdziwiona taką sytuacją, nie raz tego też jakby to mnie dotknęło. Natomiast tutaj mamy do czynienia z skargą i to jest postępowanie administracyjne, dla których sprawa to nie dla wszystkich. Skarga w zasadzie jest no, prowadziąca coś, co brało w negocjacjach, jak mówię, jest skarga, nie będzie skarga, no proszę to tak. Po prostu wydaje mi się nie wygląda zbyt dobrze, ale rzeczywiście materiałów jest bardzo dużo z tego, co tutaj panowie powiedzieliście i myślę, że należałoby się przynajmniej do nich przychylić, bo ja też nie przekonam, że jak będę głosowała jutro, ale wiedzę, mam naprawdę pomimo tych godzin no taką niepewną.
To znaczy, ja tak jak powiedziałem na samym początku, bo w dniu jutrzejszym będzie sesja i tak naprawdę w karcie sesji zadecydujemy, czy ta uchwała jest zasadna, czy ona nie jest zasadna. W zapisie uchwały ja osobiście mogę sobie powiedzieć, że uchwała niestety nie jest, znaczy skarga nie jest zasadna, bo faktycznie uchwała w moim przekonaniu była zgodna. Natomiast cała sytuacja mogę w dużym skrócie powiedzieć, że jest zastanawiająca i faktycznie no, trudno w tej chwili udzielić jasną odpowiedź na pytanie, kto jest winny temu, że szkoły średnie w Czeladzi nie będą w tej chwili prowadzone od 1 września przez gminę Czeladzi. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Opinie prawne są różne. Opinie instytucji starosty oraz instytucji burmistrza, funkcji burmistrza są różne. Więc tak naprawdę w tej chwili sytuacja jest zawieszona w próżni i jedyną realną odpowiedzią z naszej strony, w moim przekonaniu, powinno być ponownienie uchwały o chęci przejęcia szkolnictwa średniego z propozycją kolejnej umowy omówionej przez panu burmistrza.
Ale jeśli można tak, żeby to jest zupełnie inna sprawa, ponownienie jakieś wnioski z tego, o czym dyskutowaliśmy. Jakby przynajmniej tutaj bezpośrednie ze skargi, jakoś sprawa musi być załatwiona. Proszenie czy ponownienie to są inne sprawy, natomiast projektodawca tej uchwały nie wyraża się, bo przygotował tylko jedną, że jest tutaj zasadne. Przygotował, jak rozumiem, pan przewodniczący, bo to jest tylko kompetencja Rady, nie pamiętam już, kto się podpisał pod projektem tej uchwały, ale jedynie Rada ma kompetencje do tego, żeby też dziwnie, że nie są dwie skargi na jutro, ale dziwnie tylko jeden projekt uchwały, bo dostajemy dwa. Tutaj patrzę na zasadną i to jest zasadne. Czyli do wyboru. Również to pytanie, jak mówiłam o tej kwestii na sesji, ponieważ odrzucenie tej skargi, gdyby się zdarzyło odrzucenie, że uznajemy za bezzasadną i ją odrzucamy, to przyznajemy rację skarżącemu, ale bez materialno-prawnej podstawy tej racji, czyli nie ma uchwały, bo jak ją odrzucimy, bo uznamy za zarówno, że pan skarżący miał rację, to nie będzie żadnego papieru na to. Została odrzucona. Już nie można nawet gdzieś tam, można sobie mówić, odrzucili to, jednak moja racja była uznana. Nie, ja prosiłabym pana radcę prawnego wyjaśnienia, że może już na sesji jutro nie zarządzać. Dlaczego jest tylko jeden ten projekt i dlaczego mamy taką praktykę? Chociaż oczywiście rozumiem, że to do pana przewodniczącego rady, ponieważ mówi to uczkarnia jest tylko kompetentna rada do spatrzenia, ale pan przewodniczący przyjmuje pewne projekty. Dlaczego racja jest tak, a rada tak?
To ja zapomnę jeszcze pytanie, czy ewentualnie na podstawie autopoprawki jest możliwość wprowadzenia zmiany do tej uchwały. No. Dlaczego jest taka zaczyna? Nie wiem.
To trudno mi tłumaczyć.
Ja powiem szczerze, nie widzę problemu uznania skargi, mimo że projekt jest przedstawiony tylko odwrotny. I w tym momencie
może się zgłosić i wygłosić projekt, nie może, nikt nie potrzebuje, że nie będzie.
Projekt uchwały.
Ale tak jest, że projekt uchwały nie może zgłaszać ani ustnie, ani na sesji, radny nie może zgłosić takiego projektu, bo terminy są i tak dalej. Także, no...
Uchwały można zmienić.
No, jak się chce, to się wszystko robi, ja wiem, bo będzie zgłaszać.
Panie Przewodniczący, ja uważam, że ta sprawa tego Pana jest na czarno jasno. Nie można już przechodzić do porządku jasnego, jak to się dzieje, to ty to jasnego. I wiemy, że w naszej razie Pan Mędzyckie wystarczy i zawsze skarbi się odrzuca tak od razu jasnego. Powinniśmy to zobaczyć solidnie i tak jak to powinno wyglądać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę.
Ja znam szkoły nawet prywatne, które funkcjonują
Natomiast tutaj odnawiam się tłumaczy, że w tej szkole nie można zrobić żadnego remontu, bo nie jest się właścicielem. Nie jest to prawda. Jeżeli właściciel budynku wyraża na tę zgodę, to tak, no to można, ale żeby ten argument, z którym odnawiam się i każdy się przedstawia, że nie jest to majątek powiatu, no to stąd jest ta propozycja przekazania obiektu na cele oświatowe. Pamiętamy tą szczególną kanalę zapowiedzi, gdzie to nie doprowadziło do dosłownie fragmentu, prawda? I to szkakuje różnymi rzeczami w tej chwili dla szkoły. Więc proszę Państwa, to nie jest bardzo końca, ale że jeżeli ma ta szkoła funkcjonować na wszystkim, naprawdę na tym zależy, pan dyrektor jest świadkiem, że rozmawialiśmy wielokrotnie, przygotowywaliśmy się na materiał, rozmawialiśmy o projektach budżetu, o wszystkim. O kwestii zatrudnienia, o kierunkach rozmawialiśmy tam, gdzie można było i w kwestii naboru i pani dyrektor też interweniowała, był nasz pracownik, gdzie prosiłam o utrzymanie, nawet jeśli w danym momencie nie ma pełnego naboru, to ponieważ wiedzieliśmy, że też to przejmujemy, to na moją prośbę oddział literowy na przykład został, nie został zablokowany, bo w tym roku mielibyśmy sytuację taką jak dwa lata temu w zespole szkół numer 2. Starostwo, ponieważ w pierwszym naborze tam było 5 osób, nie patrząco na to, że ileś osób nie uzyskało promocji i powinno kontynuować, po prostu było 5 osób chciało nam zamknąć do pierwszej klasy ogólniaka. I mój pracownik był upoważniony powiedzieć, że ja proszę, żeby ten oddział został utworzony, żeby ciągłość widomu na przykład została zachowana. Bo jeżeli się straci jedną klasę, to naprawdę jest potem bardzo trudno szkołę odrobić i otworzyć. Więc stwierdzamy tutaj, że my wykazujemy niechęć czy zaniedbania w tym zakresie. No i może przesłane naprawdę to jest ostatnie. Natomiast ten dokument, o którym pan mówi tutaj, który ja podpisałam, nie pan mistrz. Niestety nie znalazł się tej dokumentacji z mojej winy, ponieważ jak państwo widzą, jestem data 28 maja, to był piątek, kiedy wysłałam e-mail do pana starosty i starostwo nie odebrało e-maila, bo nie ma open office. I w związku z tym poprosił o przesłanie faksu i pracownik mu wysłał ten faks. Jest to dokument razem z podkładką, kiedy faks był wysłany. I ja, proszę Państwa, pakując rzeczy, no może nie powinnam o tym mówić, bo to jest moja prywatna sprawa, ale pakując tego dnia rzeczy, spieszyłam się do szpitala do mojej małej, po prostu włożyłam z innymi dokumentami do szufladki. Kolejny tydzień mnie nie było, ponieważ sprawy rodziny tak się potoczyły. I on gdzieś tam z dokumentami, z różnymi wersjami porozumień po prostu do mnie w szufladce leży. I kiedy pojawił się dzisiaj na stronie internetowej, no to stwierdziłam, że taki dokument jest, ja to wysłałam, ja się z tym nie piję, ale negocjowałam tutaj cały czas z panem skarbnikiem, jak państwo widzicie, projekt porozumienia finansowego, zapis dotyczący, jeżeli te zmiany były wprowadzone, wprowadzam to wyrażone akceptację do tych zapisów, które tutaj po prostu są. Tak to wygląda. Natomiast zarzucanie kłamstwa akurat szefowi mi się w tym momencie. Jest to moja ewidencja.
Dziękuję bardzo. Natomiast chciałem jeszcze raz powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię przekazania tego budynku, to tylko i wyłącznie powodowała nas decyzja o tym, powodowała chęcie, gdyby było leczenia infrastruktury w budynku. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedną ciekawą rzecz. Nie wiem, kiedy widzicie Państwo ostatnią publikację starostwa. Ale natomiast no, chyba nie zwracają uwagi na kilka ważnych elementów. Co do młodzieży naprawdę były rozproszone taką opinią, a co do wnętrza, szkoła naprawdę jest zadbana. Jest niezainwestowana, ale jest zadbana. Także panie dyrektorze, tutaj też chwilę trzeba, zresztą mamy przyjemność wszędzie rozmawiać. I ja zakładam, że nie odpuścimy tej sytuacji. Faktycznie będziemy trzymali rękę na głosie. Celem nie było tak naprawdę tylko i wyłącznie chęć przejęcia szkół. Celem było to, żeby Czeladzi funkcjonowały dwie dobre rywalizujące między sobą, ale na zdrowych zasadach szkoły średniej. I najważniejsze jest również to, żeby atmosfera w tych szkołach, szczególnie wśród nauczycieli, była właściwa. Więc tutaj, tak jak mówię, jeżeli będą jakieś rozmowy prowadzone, to też widzieliście Państwo na stawieniu pana starosty, to niestety nie było za bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o przejęcie tego budynku. No ale może akurat się uda usłyszeć tą kwestię. To wtedy będziemy się spotykać.
sali, jeżeli nie na komisji edukacji, to na pewno tutaj wszędzie potem później, to też mogę powiedzieć, że takie żołdanie prowadzone to będzie tak gdzieś tam to rozliczone.
Może jeszcze raz dobrać, dobrze znaleźć chyba. Jeszcze proszę mnie, bo przewodniczący przypomina, że pan przewodniczący był wtedy na sesji, ale chyba tak do Wiksu, bo to już sezon urlopowy. Ta uchwała o przekazaniu majątku została podjęta na sesji Wiksowej, była dyskusja nad tą uchwałą i właściwie ona była, to też o panu również to wyjaśnią, można sobie wziąć od taśmę, bo nie mam sprawozdania jeszcze, ale są tym sprawozdania sesji nie będzie tego nagrania w sesji Lipcowej i była mowa o tym, że w zasadzie to jest taki element przetargowy. Pamiętam tego, ja nie bardzo mi się to podobało, nie bardzo wiedziałam, dlaczego mamy podejmować taką uchwałę, ale pan również wyjaśnił, że jest to taka gra przed negocjacją. Ja w ogóle nie znałam tych spraw, które dopiero teraz przy tej skarbie wyszły jakby tych terminów, bo też nie jestem w tej komisji, nie miałam tej wiedzy. Także właściwie no, uchwała została podjęta, ale była raczej formą gry, takiej przetargowej ze starostwem. To jedno. A drugie, to też tak sobie myślę, że takich urzędników samorządowych, nawet szefów, którzy za krzywą gminę walają pracowników albo przesuwają ich do niewnoszenia do jakichś innych czynności lub ogłaszają nowe konkursy. Ja tu się nie dziwię, być może, że jeżeli to się rozegrało na takim poziomie prawie że politycznym, to z drugiej strony państwo jesteście w takiej dziwnej sytuacji. Macie swój organ założycielski. Swojego takiego właściciela, tak jakby nagle szkoły i inne. Nie wyobrażam sobie, że ktoś przyszedł do zespołu szkół numer 1 albo gdzieś tam do jakiejś innej placówki oświatowej i próbował się samorządowi, burmistrzowi rządzić. Ja rozumiem, że to może być, mogą być też takie, tak do powodu i tak dowodzę do tego, że mogą być też takie argumenty, te ambicjonalne. No, przychodzi gmina i mówi, że wszystko jest źle, jeszcze gdzieś tam buduje pracowników, a pracownicy jeszcze idą od skrzydła gminy, a tam jest szereg. No wszystko razem zwraca się, wszystko razem stanowi to, że porozumienie dosyć proste, ja przeczytaję na podstawie tych materiałów, które były przedstawione, ale w zasadzie mogło być to w tej chwili, nie wiem, czy przez tego, czy przez tego, ale jakby to jest sprawa, inne gminy to robią, przejmują kompetencje, no mamy wiele kompetencji
organu prowadzącego, a nie tylko zespół administracyjno-ekonomicznego.
administracyjną, właśnie wydajemy pieniądze, których brakuje, robimy remonty, ale tak naprawdę nie decydujemy o kierunkach kształcenia, o ilości klas, w tym momencie nie decydujemy. I Krakowią przekazując wtedy Sławkowi, na tej zasadzie Sławków cały czas ma samą kształcące. Ono pomimo nowej ustawy w 1999 roku nie wróciło do żadnego z ówczesnych powiatów, do których wcześniej Sławków należał. I jest to zadanie w tej chwili z pełnymi kompetencjami gminy Sławków. I jak o nic innego nie chodzi, proszę. Ale nie, nie. Ksiądz Krajowo, pan radca pewnie na moją prośbę sprawdzał po 99 roku tego typu znaczy rzeczy jak u nas, czyli przekazanie do prowadzenia gminy. I proszę państwa, też powiaty przekazywały w pełnych zakresach kompetencji. Więc tutaj nie ma dla mnie i na bazie tych rozmów, które prowadziłam z radcami prawnymi, a moje obecności radca prawny z nadzorem prawnym, nie ma po prostu nawet błędu, że tak powiem, nie wiem. Ta uchwała, w jakiej formie żeśmy ją podjęli, mówi o tym, że my prowadzimy w pełnym zakresie szkoły. Na tego razu pedagogicznie nie zakwestionował. Bo to, że my zapiszemy, że jesteśmy organem prowadzącym i prowadzimy szkoły, to jest tożsamy zapis.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę już podsumować tą wypowiedź i postawić
sprawę. Postaram się tą sprawę w 5 minut wyjaśnić, ponieważ tak też procesom. Jedna rzecz to jest, czy rozumiem, bo to jest prawdę, czy nie. Dlatego tutaj chciałbym zadać pytanie do pana radcy prawnego, już właśnie na podstawie tej opieki do 29, że tam można przekazać tylko część kompetencji. Czy pan radca prawny teraz zmienił swoje zdanie, że nie ma możliwości przekazać tylko części kompetencji, a nie ślady? Czy trzeba
przyzwyczaić? Proszę pana, bo to już naprawdę nie interesuje się. Tu gadamy.
Jasna konkretna odpowiedź.
Jasna konkretna odpowiedź. Obie porozumienia są prawidłowe. To jest można przekazać całość kompetencji do tego przede wszystkim gmina dążyła. Można pewne kompetencje wyłączyć na rzecz powiatu i to w trakcie negocjacji żeśmy też próbowali.
Dziękuję panie radny.
Też próbowali ewentualnie, jeśli nie jest możliwe całość, to część, na przykład likwidacja, żeby została przypowiedzi.
Czyli szanowni państwo, jak bardzo szybko tylko jeden argument już został rozwiązany, teraz drugi. Czy podpisanie tego porozumienia byłoby na niekorzyść gminy? Dlaczego panie powiedzieć?
Który
tego, który wykonał starosta.
A to już ocena, ocena to już na
starcie. Szanowni państwo, czy to porozumienie w jakiś sposób kolidowało z tym, że te szkoły czegokolwiek nie mogły zrobić, ponieważ przypomnę, że konferencje Rady Powiatu oczywiście wypisały niejaki tak dużo, to chodzi o likwidację, oddziały międzynarodowe i tak dalej. Natomiast całe kompetencje do prowadzenia szkoły tak naprawdę, tak jak Wielani ma burki, wszystkie podstawki i na tym chodzi, tak starostwie, samorządzie powiatowym starostwa jest to zarząd powiatu i sprawdzamy. Tutaj to prowadzenie szkół mogło być prowadzone w ogóle bez żadnych konfliktów kolizji. Natomiast co więcej, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że...
Czy z tym, co, że przedstawione przez starostwo powiatowe wynika z niego, że kto ma tak naprawdę decydować o liczbie klas w szkole?
Dyrektor z porozumieniem organem prowadzącym, w którym jest zarząd powiatu, a tutaj przyjdzie porozumienie, dlatego odpowiedź. Ja kontynuując swoją wypowiedź, chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie stało nic na przeszkodzie po podpisaniu tego porozumienia, to też pan burmistrz w zmianie tej korespondencji ze starostwem. Szanowni państwo, macie to wszystko w swoich dokumentach. Było jasno stwierdzone, że można podpisać aneks. Aneks do tego porozumienia, które nie mogłoby przekazać wszystkie kompetencje Rady Powiatu, czyli tak naprawdę burmistrz mógł te wszystkie kompetencje przejąć, natomiast nie dnia 1 września, ponieważ nie dało się Rady Powiatu tak szybko zwołać i podjąć tej uchwały. To mogło być bez problemu wyłączone miesiąc, dwa miesiące później.
A jakie pan ma gwarancje, że powiat taką uchwałę podejmie?
Szanowni państwo, przede wszystkim ani te kompetencje nie były nam wcale potrzebne, ani nie mieliśmy zamiaru likwidować szkoły, ani tworzyć szkoły. Ale odpowiem na to pytanie. Jeśli Rada Powiatu nie chce przyjąć kompetencji, to burmistrz
No
ja już niestety dostrzegałem, że nie ma wątpliwości, to nie to samo.
Moim zdaniem stałem się prawie wyjaśnić.
Trzeba się wyjaśnia, bo przepraszam, pan mówi tylko o komponentach wynikających z ustawą systemu świata. Inne dociary, jak owszem, gmina kolejna bardziej ustronna, właśnie mi się podoba. Ale mam jeszcze komponenty wynikające z pracy nauczyciela, które są niestety dość liczne i dla samych nauczycieli, jak i dla miasta są bardzo istotne. I prosiłbym o osiągnięcie do artykułu 91d. Ja nie będę ich wymieniał, może nie jest.
Właściwie chodzi tutaj tylko o takie kompetencje, pan dyrektor na pewno to wie o pensji na przykład dla nauczycieli. Natomiast moim zdaniem pensje nauczycieli powinny być takie same w tym powiecie, aby żeby gmina Czerwca mogła inaczej reprezentować. Tym bardziej, że przecież ta kompetencja mogła zostać przekazana troszeczkę później. Czy te zdecydowanie o pensjach nauczycieli było tym najważniejszym powodem do niej podpisania porozumienia pięcia szkół? Czy chodziło o to,
że ludzie odpowiedzi na to pytanie? To jest bardzo istotna kwestia. Nie widzimy już tutaj taką jedną sytuację, gdzie w wyniku działalności związków zawodowych ustaliliśmy, podnieśliśmy dość znacząco, bo to chodzi o kwestię związków zawodowych. Czyli presję samej części nauczycieli na poziomie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i przedszkoli są nieporównywalne porównywalne z innymi miastami. I w momencie, kiedy byśmy przejęli szkolnictwo średnie, to doszło do niezbyt zdrowej sytuacji, że mogłoby tak być. Czyli mogłoby być do takiej sytuacji, że mimo, że jest miasto jednostką nadzorującą, to finanse w szkolnictwie średnim podbiegałyby znacząco od finansów w szkolnictwie. W przedszkolach, w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Jeżeli byłoby dużo wyższe niż nasze, to powodowałoby to, że brakowałoby nam pieniędzy na życie.
Panie Przewodniczący, a czy nie podpisanie tego porozumienia w jakiś sposób zmieniło pensje nauczycieli, bo chyba zostało to samo. Dalej Rada Powiatu o tym decyduje. Natomiast Szanowni Państwo, chciałbym, żeby tej różnicy jest ten jeden element, który tak naprawdę jest. Dlatego Państwo chcieli przejąć komisję średniej kompetencji Rady Powiatu, żeby decydować o wynagrodzeniu nauczycieli, natomiast tylko ta kompetencja przeszkodziła w przyjęciu szkół, czy jeszcze jakaś inna?
Panie Burmistrzu,
ja już po prostu nie mam siły do udzielania informacji i jeżeli chodzi o nasze intencje, jeżeli chodzi o przejęcie szkół ponadgimnazjalnych, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby szkoły ponadgimnazjalne w naszym mieście miały perspektywę rozwoju, że kiedy proponują kierunki kształcenia, szukają dojść do finansowania, do praktyk, nie były proponowane przez Radę Powiatu, jak to od kilku lat ma miejsce, żeby oddziały i klasy mogły być swobodnie tworzone, a nie na zasadzie takiej, że jeżeli nie ma określonej liczby dzieci, to bezwzględnie być nie może i należy te oddziały likwidować. Dzieje się to tylko w Żelaki, a nie w innych gminach pod ręką powiatowi. W związku z tym, bez pozoru, wszystkie kompetencje, które posiada Rada Powiatu są dla nas ważne, nie tylko kompetencje wynikające z organizacji, ale jeżeli Rada Powiatu na przykład podejmie nam decyzję o klasach międzynarodowych, to kto wtedy będzie ponosił finansowe kompetencje i wyposażenie szkół my, czy powiat? Jest obraz prowadzący, on wtedy decyduje o tym. Dlatego też proszę pana, określanie, że to czy tamto, albo stwierdzenie, że tylko dla pensji nauczycieli, po prostu i dla nas, i dla tych nauczycieli bardzo krzywdzące.
Czyli schodzimy do jednego tematu. Po prostu zależało nam na tym, żeby kompleksowe kompetencje zostały przekazane na gminę, abyśmy nie mieli sytuacji patologicznej. Sytuacji, które będą podbiegały od jakichś ogólnie przyjętych norm i doprowadzały do sytuacji, na przykład prowadząc szkoły średnie, nagle pojawia się jakiś wcześniej nieprzewidziany problem wynikający z źle podpisanego porozumienia. I faktycznie to jest dość istotną, jest to dość istotną kwestią. Proszę bardzo.
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w przypadku kompetencji Rady Powiatu zostały przy Radzie Powiatu, czy on też nie miał możliwości kontroli?
Ale ja mówię właśnie, to nawet nie zacząłem na
tej chwili. 7 dni, że pozorowo musieliby miasto czy Rady Powiatu.
Ale powiem, że ja to mówię o kompetencji.
ponad gimnazjalną, również prywatną, bo założyciel może zrobić więcej. Natomiast to jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, jest zadaniem własnym powiatu. I one mają obowiązek te szkoły prowadzić, chyba że nie ma dzieci i wtedy nie ma żadna rolu, nie ma szkół. Czyli tu jest jeszcze sprawa tego, co jest zadaniem własnym, a co nie. I mimo tego, że to porozumienie, które jak pamiętam z treści, chyba z jakiejś tej strony internetowej, nie wiem czy ona jest aktualna, to jest sprawdzę jeszcze. To porozumienie, które oddawało wszystkie kompetencje gminy Czelać i tam zawierało zapisy o co wziąć i o ogłoszeniu swoich uciekniów dni. Także kontrola powiatu w sytuacji, kiedy organem założycielskim tej szkoły, organem statut uchwalającym był powiat, co dalej te kompetencje zostały. One były zupełnie zniknęły, gdyby statut tej szkoły uchwalała gmina i byłaby to wyłącznie szkoła gminna.
To pani także miała wszędzie tam, gdzie przekazywane są pieniądze w formie dotacji, bo subwencje na te szkoły byłyby przekazywane w formie dotacji. To ten, kto przekazuje dotacje, ma prawo kontroli, czy dotacja jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więc my nie zamykamy drogi do tego, żeby powiat wiedział, co się w tych szkołach dzieje i czy prawidłowo ich pieniądze są wydawane. Także to nie jest tendencja. Powiat nie traci w tym momencie wszystkich możliwości wpływania na szkołę, kontrolowania szkoły. W cudzysłowie mówię do kontrolowania. Bo tak naprawdę to kontrolę pedagogiczną i kontrolę szkoły jest najważniejsza w nas, tak kuratorium i tak kuratorium. Natomiast nam zależy między innymi na tym, że tak jak w ubiegłym roku pan dyrektor w lutym przedłożył Radzie Powiatu propozycję kilku nowych specjalności u siebie. W tym roku zresztą była podobna sytuacja chyba. Przedstawił, że ma zapewnione praktyki, ma zapewnione nawet już w perspektywie zatrudnienia na tych ludzi. Rada Powiatu wyszła z założenia, że po co przerazić taka specjalność, jest w rodzinie, nie przyznaje szkole takiego profilu. I to powoduje, że jeżeli zostaniemy przy starych profilach, nie będziemy unowocześniać profilu kształcenia, to może się okazać, że faktycznie za rok czy za dwa braknie nam kandydatów do tych szkoły, bo oni pójdą tam, gdzie szkoła oferuje ciekawsze, dostosowane do dzisiejszych realiów kierunki. Jeżeli my mamy dać pieniądze na prowadzenie szkoły, to proszę Państwa, subwencja nigdy nie wystarczy, są wiecie o tym, bo co roku uchwalacie budżet i wiecie, ile jest subwencji, a ile gmina dokłada do prowadzenia szkół. To ja chciałabym dołożyć do tego, to ma szansę rozwoju, to daje perspektywę, żeby wszystkim naszej młodzieży, żeby nie musiała jeździć po Katowicach, Siemianowicach, nie wiadomo jeszcze gdzie, tylko żeby na miejscu mogła znaleźć nowoczesną szkołę, dobrze wyposażoną i szkołę, która im daje nowoczesne profile kształcenia, przygotuje ich do normalnego, zawodowego życia. Natomiast jeżeli nie będę mieć wpływu na to, czy klasa w ogóle zostanie otworzona, czy co roku już będzie w ogóle dopuszczone, no to proszę Państwa, jaki mam wpływ na to, czy ta szkoła tak naprawdę funkcjonuje?
W pierwszym roku
też jest absolwentą pastierowską, też jest absolwentem liceum celarskiego, tak jak ja. I uważam, że była to szkoła, która mnie przygotowała do dalszej nauki, do zdobywania wykształcenia. Ja ogólnie wspominam dobrze i uważam, że w czasach, kiedy wchodziłam do tego liceum, była to jedna z lepszych szkół w naszym regionie.
Ja mam tylko taką prośbę, bo Państwo tutaj dyskutujecie, poruszacie różne rzeczy, ale chciałabym, żebyście wzięli również pod uwagę, że te wszystkie przepychanki, które w tej chwili są, no niestety odbijają się na uczniach, zarówno jednego zespołu, jak i drugiego, dlatego że uczniowie się zastanawiają, oni nie wiedzą za bardzo o co chodzi, ale zastanawiają się, czy w ogóle te szkoły będą istnieć. Bo zarówno problem jednego zespołu, jak i my teraz młodzież przyciągamy, robimy bardzo dużą pomocę i chcielibyśmy, żeby negocjacje były tak, żeby to nie było niekorzyścią również dla nauczycieli, bo nauczyciele też się boją, czy będą mieli pracę. Chciałabym, żebyście Państwo, ja tu do wszystkich, tak, bo wszyscy dyskutujemy, chciałabym, żebyście również patrzyli na tym, że za tym idzie młodzież, a jeżeli idzie młodzież, to również ludzie dorośli, którzy pracują.
Ja kilkukrotnie zwracałem uwagę, że to tak naprawdę jest podstawowe. Pierwsze, likwidacja, dwa, opinia. Jeżeli przez cały jeszcze przytrzymamy tak mocną opinię niepewności, to możemy sami się pozbyć tych uczniów. Oni pójdą do rodziny po prostu, bo tam się
to stosuje. Tak,
szanowni Państwo, ja też chyba o to wiadomo. Tak jak mówię, proponuję kwestię tej uchwały nadal kontynuować, natomiast jest tylko ostateczny nasz głos. Podsumowanie tej dwuletniej w cudzysłowie batalii. No i później trzeba będzie się zastanowić ostatecznie. Faktycznie może podjąć negocjacje, jeżeli nie będzie ze strony Rady Powiatu, bo najprawdopodobniej nie będzie chęci przekazania tych szkół. Więc trzeba będzie wrócić do kwestii negocjacji przekazania budynku.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że proszę Państwa, od momentu podjęcia uchwały przez powiat w lutym, 8 miesięcy powiat nam nie zaproponował żadnego projektu porozumienia. Żadnego. Chociaż to Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu szkół. Dopiero nasi radcy prawni, pan burmistrz, przygotowali się taki projekt i przekazaliśmy do powiatu. Nie dyskutowaliśmy potem nad projektami powiatu, tylko przez kolejne 4 miesiące nie było w ogóle odpowiedzi na nasz projekt. W ogóle nie było odpowiedzi. I przez te 12 prawie że miesięcy powiat nie widział w tym porozumieniu, które myśmy im wysłali, żadnych uwag. Powołał zespół, który w ogóle nie wiadomo, czym się zajmował. Bo jeżeli ja dostaję pismo, porozumienie, to siadam na radcy prawnego i proszę, żeby mi przeanalizował. I natychmiast udzielam odpowiedzi, że w takim kształcie treść porozumienia być nie może, ponieważ to. Natomiast przez tyle miesięcy w ogóle się do tekstu porozumienia nie ustosunkowano. W ogóle.
A czy możemy jakoś się tak
zrobić? Pan starosta zachował się, że tak powiem, zgodnie z kapelą w ostatnim bodajże dniu przyszło pismo, że powołał zespół w zarządzie i czyli na nasze pismo jak gdyby odpowiedział zgodnie w terminie. Zespół pracuje, jak podejmie ustalenia, to do nas się odezwie i to były kolejne, że tak powiem, 4-2 miesiące. No i tyle wszystkiego. Natomiast tutaj słyszę zarzut, że to jest wszystko nasza wina, że my nie chcemy i tak dalej. Nieprawda. Gdybyśmy nie chcieli, to byśmy siedzieli i czekali, co powiat wymyśli, w cudzysłowie mówiąc, co powiat wymyśli. Natomiast to, co zgodnie z przepisami prawa nasi prawnicy przygotowali, tam było jedno porozumienie łącznie ze sprawami finansowymi. Po iluś miesiącach doszli do wniosku, że w jednym nie może być, muszą być dwa. I kolejne porozumienie z nimi negocjowałam i przy porozumieniu finansowym prosiłam o wprowadzenie poprawek w porozumieniu takim, jakie my mamy i w tym zakresie akceptowałam. Natomiast w tej chwili wychodzi na to, że to, że podjęliśmy inicjatywę i chcieliśmy doprowadzić do prawidłowego zakończenia, to jest dla nas największy ważny. Dla mnie osobiście, dla pani kierownik Bączowicz, która wielokrotnie odbywała rozmowy z panią. spotykacie, dzisiaj już wiem, że Państwo tego oczekujecie. Panie kierownik wąsowi, czy nasi pracownicy wyzwaniali? Pytam. Po jednym miesiącu, po pół miesiąca, co dalej? No nic, pracują nad tym.
Szanowni Państwo, ja też poddaję w tej chwili głos panu członkowi, ja też jeszcze poddaję poproszona kwestię tej niepewności skargi. Oczywiście jako komisji są w większym okresie w trakcie posiedzenia rady. Proszę was. Panie Przewodniczący, postaram się to podsumować. Tak, jeśli chodzi tutaj o ten interes społeczny, który jest najważniejszy, dlatego mamy do czynienia ze szkołą, czyli to jest budynek, nauczyciele i uczniowie. Nie podpisanie tego porozumienia dla uczniów, jak tutaj pani dyrektor powiedziała, jest złe, bo nie wiadomo, co się dzieje. Jest taka, jak każda organizacja, jakieś przepychanki, ale dla uczniów. Kolejna rzecz, nauczyciele. Niepodpisanie tego porozumienia nie zmieniło nic. Nauczyciele będą dalej pod... Rada Powiatu będzie dalej decydowała, jakie zarobki będą mieli nauczyciele. Więc tutaj gmina Szula wcale nie pomogła nauczycielom. Następnie, jeśli chodzi o budynek szkoły. Przejęcie przez miasto Przelaś tej szkoły dawało jej szansę. Tutaj mówię o zespole szkół numer 2, Oskarce. Na to, że nie będzie takiej kiepskiej kondycji, tylko na jej poprawę. Kolejną rzeczą, którą chciałbym jeszcze powiedzieć, a do tej pory nie miałem okazji, to profile szkoły, o których wspominała pani wiceburmistrz. Otóż o profilach szkoły decyduje dyrektor organem prowadzącym, który w ustawie o systemie oświaty jest nim zarząd powiatu.
Tak, że uznana szkołę prowadzącej szkolnictwo zawodowe, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii, które pomyliło mi się z nowymi wyrokami, ale organ prowadzący nadal jest zarząd powiatu.
Tak.
Czyli de facto tryb prowadzenia nowego kierunku, to polega na tym, że będzie trzeba poprowadzić wydział oświaty, gdzie potem zostawia się tak, ten sam kierunek zarząd pojawia się, a potem za roku może się pojawić
decyzja Urzędu Miasta Przelaś była nieporuszona uczniów, prowadziła na mieszanie, nie pomogła nauczyć.
sympatyczny. Ja chciałam panu zadać jedno pytanie. Cały czas pan swoje, że tak powiem, wypowiedzi kieruje pod adresem naszej rady i pana burmistrza. A proszę teraz dokładnie powiedzieć, jakie były działania ze strony powiatu? Czy one były korzystne dla jednej szkoły, dla drugiej szkoły, dla dzieci, dla nauczycieli, dla ich finansowania tych szkół? Bo cały czas pan mówi o gminach, która nie jest jeszcze organem prowadzącym, a organem prowadzącym jest cały czas powiat. I na nasze wszelkie działania, na nasze uchwały, na nasze propozycje porozumienia, dobry partner, który uważa gminę za również dobrego swojego partnera, powinien dawać zdecydowane, konkretne odpowiedzi na wszystkie, powinien proponować spotkania, porozumienia z tych, analizować każdy punkt i ewentualnie dodawać, czego tam jeszcze w porozumieniu brakuje, co z ich strony ewentualnie w takim porozumieniu należało umieścić, a tego nie było. I o tych działaniach pan kolega w ogóle nie mówi. Proszę teraz przynajmniej dwa słowa powiedzieć. Jak zachował się nasz partner?
Bardzo proszę. Ostatnie dwa zdania, żebyśmy ponownie się powiesz. Proszę przewodniczący.
Ja tutaj dziękuję pani burmistrzu, pan radny, bo już nie będę miał pytań, ale pan pozwoli, że zakończymy te obrady. Ja zadecyduję o państwu obrady, więc proszę o podsumowanie. Podziękuję, że wyszliśmy za uczestnictwo.
Dobrze, panie Dudek. Moim kwestiom odrobnie trzyma pani, bo już nie będę miał pytań. Szanowni państwo, jeśli chodzi o działania powiatu, to moją intencją jest to, aby gmina Czela przyjęła te szkoły, ponieważ zarząd powiatu zrobił to, że te szkoły są w takim stanie, w takiej kondycji, że te kierunki są takie, a nie inne. I właśnie podpisanie tego porozumienia, gdyby zostało podpisane, rodziło nadzieję przede wszystkim na poprawę sytuacji, głównie w zespole szkolnego, ponieważ zarząd powiatu tutaj zgodnie jestem z opinią wszystkich radnych. Niejako pracowanie szkoły robił to dość marnie, wiele rzeczy raz jest w szkoły i nawet likwidacja. Szanowni Państwo, dziękuję za wypowiedzi. Niestety jestem zmuszony w tej chwili przerwać całość dzisiejszej komisji. W dniu jutrzejszym w trakcie sesji radnej również będzie ta sprawa rozpatrywana przez wszystkich radnych. Natomiast ja proponuję, aby w tej chwili podjąć decyzję odnośnie zaopiniowania tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest?
Panie Przewodniczący, czy jest kworum?
Jest. Tak, 7 członków komisji jest kworum. Jeszcze o tym wiecie, jest kworum. Szanowni Państwo, ja tylko dodam, czy cały czas zwracam uwagę na to, że skoro faktycznie starostwo zależało na przekazaniu tych szkół i nie chciało, żeby negatywna opinia narastała przez ten okres, to czas reakcji byłby zasadniczo krótszy i szybszy. Natomiast w tej chwili, tak jak mówię, nie chcieliśmy jeszcze raz rozpoznać tę sprawę. Szanowni Państwo, proszę o podjęcie decyzji, kto z Państwa radnych jest zapoznany w sprawie pana Przemysława Żałańskiego zgodnie z tą skargą, która jest na wyjątkowej. Proszę jedna osoba. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W opinii komisji skarga została uznana za bezprzedmiotową.
Czy pan radny odniosę, czy podać się za, przeciw, wstrzymujących się?
Oczywiście. Jedna osoba przeciw, 0 osób wstrzymujących się, 3 osoby.
No,
przepraszam bardzo. Jedna osoba za przyjęciem, za uznaniem skargi.